Audycja dla małżonków i rodziców.
W naszym studiu kontynuujemy rozmowy, które rozpoczęliśmy zarówno w telewizji Trwam, jak i w Radiu Maria o godzinie 18.10. Gościem jest pan Andrzej Wronka. Temat: przesądy, horoskopy, wróżby. Panie Andrzeju, może podsumujmy raz jeszcze to, o czym mówiliśmy o godzinie 18.10 i również możemy teraz ten temat jeszcze bardziej rozszerzyć. Czym są horoskopy, wróżby, przesądy i dlaczego one są tak bardzo niebezpieczne dla człowieka?
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy na kolejnym naszym spotkaniu. Może tak podsumowując właśnie to poprzednie spotkanie, mówiliśmy o kilku aspektach niebezpieczeństwa czy wyzwania, jakie stanowią dla Kościoła czy dla społeczeństwa przesądy, zabobony i horoskopy. Przede wszystkim zwróciliśmy tutaj uwagę na płaszczyznę religijną. Otóż posługiwanie się, wiara w przesądy, horoskopy, praktykowanie są głęboko sprzeczne z chrześcijaństwem, ponieważ sprzeciwiają się Panu Bogu. Człowiek wierzący, chrześcijanin, ma głębokie przeświadczenie, że całe jego życie jest złożone w rękach kochającego Ojca, jest zależne od Boga. Chrześcijanin wie, że tylko Bóg, nikt inny, tylko Bóg jest wszechmocny, a więc jest w stanie rozwiązać każdy mój problem, ale Bóg tego nie czyni na siłę, czeka, że do Niego się zwrócę, że pomodlę się, że uznam swoją zależność od Boga. Tymczasem przesądy czy zabobony mówią zupełnie co innego. Mówią, starają się nam wmówić, że my możemy Boga czy bóstwo zmusić, że my możemy nad Bogiem zapanować za pomocą pewnych technik, za pomocą pewnych obrządków, pewnych gestów na Bogu. Możemy wymusić jakiś czyn, czyn dobry, czy też w niektórych odłamach magii czy okultyzmu za pomocą pewnych technik możemy komuś zaszkodzić. Takie podejście jest drwiną z Pana Boga, ponieważ człowiek nie jest w stanie Pana Boga do niczego zmusić, w sensie zapanować nad Panem Bogiem. Człowiek może Pana Boga prosić, modlić się, zwracać. Również mówiliśmy o niebezpieczeństwie grzechu. Według Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego, zabobony, przesądy, wróżby, magia są grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu Bożemu, przeciwko przykazaniu nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To wszystko powoduje, że zajmowanie się nimi prowadzi do coraz głębszego otwierania się na działanie złego ducha, który tymi elementami się posługuje, za tą magią stoi. Tak jak poprzez sakramenty święte, poprzez modlitwę otwieramy się na działanie łaski Bożej, na działanie Pana Boga, tak poprzez te magiczne praktyki otwieramy się na działanie złego ducha, stąd są wyzwaniem i zagrożeniem. Drugi aspekt, jaki żeśmy poruszali, sygnalizowali, to jest zagrożenie na płaszczyźnie społecznej. Otóż obserwujemy żywiołowy rozwój, czy wręcz nieraz bardzo nachalne wciskanie się w różnych mediach, czasopismach, gazetach, reklamach telewizyjnych, różnej maści wróżek, przepowiadaczy, jasnowidzów, bioenergoterapeutów, którzy oczywiście za odpowiednią opłatą, różnie uiszczaną, bądź za pomocą SMS-a, bądź za pomocą linii telefonicznej, bądź za pomocą płatnych gabinetów, wyciągają z ludzi często ciężko zapracowane pieniądze, a z drugiej strony stanowią psychologiczne niebezpieczeństwo uzależnienia się, popadnięcia w coraz większą psychozę i podporządkowywania swojego życia, czy przepowiedni horoskopu na dany dzień, czy też jakimś wymysłom wróżek, przepowiadaczy, którzy zdają się sugerować, że ten i ten dzień, taka i taka liczba, taki i taki kamień jest dla ciebie szczęśliwy, a ten nieszczęśliwy. I okazuje się, że nie wiadomo kiedy, ale całe albo większość mego życia zostaje podporządkowane tym irracjonalnym rzeczom. To takie dwie podstawowe płaszczyzny, któreśmy zauważyli. I teraz chcielibyśmy może podakcentować szczególnie to, co może być bardzo przydatne dla małżonków, dla rodziców, dla pedagogów, a mianowicie aspekt wychowania dziecka, czy zwracania uwagi na pewne mechanizmy, pewne rzeczy, w które dziecko coraz głębiej może wchodzić pod pozorem zabawy, a na który aspekt to niekoniecznie zawsze rodzice należycie zwracają uwagę. Mam tu na myśli bardzo popularne gry komputerowe, bardzo popularne komiksy, naklejki czy nawet tatuaże dołączane do różnych produktów spożywczych czy też produktów, powiedzmy, czasopism. Zacznijmy może od gier komputerowych. Temat, który na antenie Radia Maryja był już sygnalizowany, poruszany. I tutaj jest taka ogólna prośba. Kochani rodzice, jest taka zasada, że jeżeli wam nie będzie zależało na tym, żeby dziecko wasze było mądre, dobre i święte, to w zasadzie nikomu tak naprawdę na tym nie będzie zależało. I rodzice są tymi, którzy powinni i Bogu dziękować, najczęściej tak jest, najbardziej kochają dziecko, troszczą się o nie, ale nie tylko materialnie. Zwróćmy uwagę, nasze dziecko dorasta, nasze dziecko otrzymuje na komunię czy przy różnych okazjach komputer, nawet jeżeli nie otrzymuje, jest na tym, przy tym komputerze rodziców. Ile rodziców zadaje sobie trud, bo jest to pewien trud, dotarcia, sprawdzenia, zobaczenia czy zapoznania się z rodzajem gier komputerowych, w jakie dziecko gra, często 3-4, nawet godziny na dobę, szczególnie jeżeli w roku szkolnym przychodzi sobota, dzień wolny od zajęć nauk szkolnych. Ja może przytoczę jedną z reklam bardzo znanej gry komputerowej w Polsce, również wśród młodzieży, tej młodszej młodzieży. Otóż w 2000 roku jedno z czasopism tak reklamowało tę grę. Wyobraź sobie grę, w której możesz rzucać przerażonych jeńców na ołtarz i poświęcać ich życie dla przyjemności bogów. Koniec cytatu. Kochani, a gdzie przykazanie nie będziesz miał bogów cudzych przede mną? A gdzie przykazanie nie zabijaj? Dlaczego producent tej gry pisze przerażonych jeńców możesz rzucać na ołtarz? Nie pisze, że rzucać w przepaść, ale rzucać na ołtarz. Ołtarz każdej religii jest elementem składanego kultu, a więc uczy się tutaj po prostu zamaskowanego, ale kultu satanistycznego, z żywych istot składanie ofiar dla przyjemności bożków. Pytanie, jakie treści są obecne w grze, w której może już od tygodni czy od miesięcy gra moje dziecko, wymienia się płytami z innymi. Pokolenie rodziców jest pokoleniem niewychowanym na komputerach, na grach komputerowych i ten język, czy to zainteresowanie dziecka jest dla nas często obce. Ale podkreślam, tym bardziej warto podjąć pewien trud, wysiłek, żeby zapoznać się z tymi treściami. Czy są to treści, które rozwijają młodą i wrażliwą psychikę dziecka, czy też ją wręcz wynaturzają. Kolejnym elementem są czasopisma. Rodzice niejednokrotnie nie zwracają uwagi na takie rzeczy jak kształt spinki we włosach, rodzaj tatuaża, rodzaj naklejek, jakie dziecko nosi na piórniku, czy pewne rzeczy, które kolekcjonuje. To wszystko nam się wydaje zabawą i to jest zabawą, ale kochani, każda zabawa niesie ze sobą pewien treść. Każda zabawa ma pewien cel. Do czegoś wychowuje, coś propaguje. Są zabawy, które rozwijają pewne zdolności u dzieci. Są zabawy, które wychowują, uczą. Całe pokolenia były na tym wychowywane. Ale współczesne zabawy, współczesne, bardzo szczegółowo mówiąc już, naklejki, tatuaże, mogą nieść i niejednokrotnie noszą ze sobą treści głęboko sprzeczne ze zdrowym wychowaniem i z wartościami chrześcijańskimi. Dlatego warto też na to zwrócić uwagę. Mówiąc, że warto na to zwrócić uwagę, nie zawsze mam na myśli zabronienie dziecku. Suche, czy wręcz czasem nawet brutalne zabronienie nie jest rozwiązaniem. Tutaj należałoby bardziej podjąć pewien wysiłek stworzenia alternatywy dla dziecka. Spotkałem się z takim problemem młodego małżeństwa, 10-letnia dziewczynka, cała klasa praktycznie swego czasu zaczęła nosić, przynajmniej dziewczyny z tej klasy, spinki z Pokemonami. Naturalnym odruchem jest, że to dziecko też szukało spinek do włosów w tym kształcie. No i rodzice mają problem. Jeżeli zabronimy dziecku, będzie wyobcowane z tej klasy, być może nawet pokazywane palcami, albo w najlepszym wypadku będzie spotykało się z pytaniami, dlaczego nie nosisz i tak dalej. Pozostawienie tego jest jakąś pozwoleniem czy przyzwoleniem na propagowanie pewnych treści, których się nie da pogodzić z chrześcijaństwem. Co zrobić? nie jest to prosta sprawa i nie nasuwa się żadne proste, czarno-białe rozwiązanie, ale może warto by było wytłumaczyć, porozmawiać z dzieckiem, czy przedstawić mu alternatywę. Zobacz, ta spinka w kształcie pięknego, kolorowego motylka spowoduje to, że tylko ty w klasie będziesz miała taką spinkę. A zapytaj swoich koleżanek, czy mają takie piękne motyle we włosach. Kochani, tych rozwiązań może być więcej. Warto o tym rozmawiać. Czy w kręgach, jeżeli spotykamy się w kręgach rodzinnych, oazy rodzin, czy wśród swoich jakichś bliskich znajomych, którzy poważnie podchodzą i odpowiedzialnie do wychowania dziecka, bo nie ma często prostych czy szybkich rozwiązań. Te rozwiązania trzeba wypracowywać, o nich nimi wzajemnie się wymieniać. Dlatego też jest to nasza jakaś wspólna praca i wspólna troska, by budzić świadomość. Świadomość, która nie będzie pchała najpierw nas dorosłych, a potem nasze dzieci w stronę jakiejś duchowości magicznej, zabobonnej, ale będzie zdrowo kształtowała psychikę młodą i bardzo wrażliwą psychikę dziecka. To jeśli chodzi o taki aspekt pedagogiczny naszych rozważań na temat zabobonów, przesądów. Zauważyłem, przed chwilą wspomniałem, że ta świadomość ma dotyczyć w pierwszym rzędzie nas. My musimy mieć świadomość wagi problemu, zagrożenia, by potem w sposób taki dojrzały, umiejętny, spokojny, a nie nerwowy kształtować tą zdrową świadomość u dziecka. Tymczasem doświadczenie i rzeczywistość wielu rodzin, wielu małżeństw pokazuje, że jest bardzo dużo do zrobienia. Jeżeli przeanalizujemy proces, kiedy dziecko przychodzi na świat, proces tworzenia się rodziny, na niemalże każdym etapie mamy do czynienia z pewnymi przesądami, czy wręcz z pewnymi zabobonami, gusłami. Wiele z tych przesądów, pewnych praktyk guślarskich dotyczy kobiet, które już są w ciąży. Nie patrzeć się, nie siadać, nie spotykać, a jeżeli coś się zrobiło, to trzeba to jakoś odczynić za pomocą guślarskich znaków. Potem zwróćmy uwagę, gdy dziecko się rodzi, zaczynamy je wpychać w horoskopy. Jedno z pierwszych pytań, spod jakiego jest znaku, albo dowiadujemy się o datę i sami sprawdzamy, spod jakiego będzie znaku, jakie będzie miało cechy charakteru. Kolejnym etapem, bardzo niebezpiecznym, bo łączącym prawdziwe chrześcijaństwo z pogaństwem, są pewne praktyki zabobonne przy sakramencie chrztu. Zawiązywanie różnych wstążeczek, ubieranie i cała gama w zależności od różnych miejsc Polski czy regionu, jakie występują. Zwróćmy uwagę, praktycznie na każdym etapie towarzyszą nam jakieś zabobonne przekonania czy praktyki. I ciężko wymagać, by osoby, które mają taką świadomość, podkreślam, często nie ze złej woli, nie z premedytacji, ale z braku prawdziwej wiedzy w tym temacie, by te osoby potem zwracały uwagę, czy były wyczulone na jakieś niebezpieczeństwo czy sprzeczności magii, wróżbiarstwa i zabobonów z chrześcijaństwem. Tacy rodzice często nie będą zwracali uwagi, czy wręcz nieraz będą sami dziecku podsuwali gazety, czasopisma, w których na pierwszym miejscu jest horoskop albo dołączona jakaś różdżka czy jakiś amulet. A więc musimy podjąć walkę o świadomość, co jest zdrową pobożnością, co jest zdrową wiedzą, a co jest naleciałością przesądną, zabobonną i w umiejętny sposób z tym walczyć.
Dziękuję za wprowadzenie. Myślę, że słuchacze nasi będą mieli równie wiele pytań jak w naszej audycji radiowo-telewizyjnej. Przypomnę Państwu numery telefonów do naszego studia w Toruniu 655 23 55 i 655 23 56. Numer kierunkowy do Torunia 056. To są oczywiście numery telefonów dla słuchaczy w Polsce. Natomiast słuchający nas za granicą wybierają numery 655 23 33 i 655 23 66. Numery w Europie kierunkowe to 00 48 56, natomiast ze Stanów Zjednoczonych 011 48 56. Serdecznie zapraszam. odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Dobrze, chciałam się zapytać...
Szczęść Boże, kto do nas telefonuje, skąd?
Aleksandra z Warszawy.
Słuchamy panią.
Chciałam się zapytać na temat szeptunek. Czy to jest coś takiego też, no, od szatana pochodzi, czy to jest... Bo to też na modlitwach to polega.
Raz jeszcze proszę nam wytłumaczyć.
To jest szeptunki, które też uzdrawiają.
Ja myślę, że tutaj to jest zjawisko łączenia chrześcijaństwa z guślarstwem. Nie wiem, czy o tym samym mówimy, bo nieraz pod tym samym pojęciem mogą kryć się różne osoby czy różne praktyki. Po godzinie 18:10 też troszeczkę na to, żeśmy odpowiadali. Ja bym szerzej może ujął problem różnych odczyniaczy, szczególnie w małych miejscowościach, czy bardzo małych miejscowościach, czy gdzieś na kolonii mieszkających, osób, które za pomocą pewnych guślarskich obrządków, a więc spalenia czegoś, odczyniania, rzucania ziareń, układania patyczków, układania jakichś liści, jednocześnie posługują się również modlitwami głośnymi czy cichymi modlitwami, które mają zapobiec albo w niektórych wypadkach mają zaszkodzić czy rzucić urok na osobę, której my nie lubimy. I tutaj jest to szczególnie niebezpieczne, bo mówię, łączy to chrześcijaństwo, a więc modlitwę skierowaną do Pana Boga z jakimiś guślarskimi obrzędami, dlatego od tego trzeba się trzymać po prostu jak najdalej. To przynajmniej tak ogólnie, jeżeli można na to rzucić światło.
Dziękuję i odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Ewa z Wrocławia. Ja chciałam się włączyć do rozmowy. Wprawdzie nie mam rodziny, jestem osobą jeszcze samotną, ale tak poruszyła mnie bardzo ta audycja i chciałam też pewne swoje takie przemyślenia powiedzieć słuchaczom. Od pewnego czasu też zaczęłam się interesować horoskopami, tarotem szczególnie. Jestem osobą z wyższym wykształceniem, będąc na doktoracie, na konsultacjach, czekając na studentów, bardzo często włączając komputer, czytałam horoskopy na dany dzień. I od pewnego czasu zauważyłam, że to zawładnęło jakby moim życiem. Stałam się osobą strasznie nerwową, to już tak po roku praktycznie takiego zainteresowania tymi sprawami. I nie wiem, czy tak dobrze to odczuwam, ale czuję po prostu, że jakby wstąpiła we mnie jakaś zła siła, jakaś zła moc i nie potrafię od pewnego czasu poradzić sobie z własnymi myślami. Jakieś takie dziwne myśli wręcz samobójcze mnie ogarniają, czego nigdy wcześniej nie ogarniałam. Jestem osobą wierzącą, praktykującą, należącą do oazy przez bardzo długi czas. I mówię, chciałam ostrzec innych ludzi, żeby nie wchodzili w to głębiej, naprawdę. Bo traktując to jako rzeczywiście, jako zabawy, jako pewną formę rozrywki, po pewnym czasie dopadnie ich taka niesamowita depresja, jakieś takie zwątpienie w sens życia. I mówię, te rzeczy, które tam rzeczywiście piszą na dany dzień, na przykład horoskop czy tarot, one się potrafią sprawdzić dlatego, że człowiek po prostu postępuje tak, jak tam pisze. I pewne rzeczy po prostu tak w życiu następują, jak po prostu tam jest jakoś tak pokierowane troszeczkę, tak przynajmniej moje jest odczucie, nie wiem czy... I też nie wiem, jak się od tego uwolnić. Też myślałam o modlitwie, jakiejś dobrej spowiedzi, też nie wiem, od tego chyba trzeba zacząć, prawda?
Na pewno dobra spowiedź, generalna spowiedź jest tutaj bardzo potrzebna i myślę, że pan Andrzej się ze mną zgodzi, że niektóre wydarzenia są tak ogólne w tych horoskopach czy w tarocie, że one na pewno muszą gdzieś w życiu znaleźć potwierdzenie, bo jeżeli wyjdzie, że kiedyś zachorujemy, no to przypomni nam się po jakimś czasie.
W przyszłym tygodniu.
Ale dziękujemy pani za telefon.
Szczęść Boże.
I za to
szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak, no możemy wielokrotnie przeczytać przepowiednie typu w przyszłym tygodniu spotka cię niespodzianka, w pracy doznasz przykrości i spodziewaj się od osoby, która jest ci bliska, jakiegoś przykrego wydarzenia. Nie sposób, żeby coś się nie spełniło. A tak jak tutaj pani przed chwilą zauważyła, psychika ludzka tak działa, że człowiek nawet zaczyna postępować tak, żeby to się sprawdziło i zaczyna interpretować wydarzenia, które normalnie nie miałyby z tym nic wspólnego. Po przeczytaniu horoskopu zaczyna je do horoskopu dostosowywać. Ale myślę, że sednem tej wypowiedzi była ta fałszywa droga i konsekwencje, jakie mogą spotkać człowieka, który na początku dla zabawy oddaje się horoskopom, czy szczególnie wróżeniu poprzez karty tarota. Jak się od tego uwolnić? Tutaj, jak ojciec zauważył, przede wszystkim spowiedź święta, spowiedź generalna i niepopadanie w psychozę. Człowiek, który zrozumiał swój błąd, już jest tym, który wygrał z szatanem. Zrozumiałem swój błąd. To zrozumienie jest początkiem mojego nawrócenia. Mnie jest tym źle. Ja zrozumiałem, że jest to przeciwne Bogu. Pani wspomniała tutaj, że należała do Azy, a więc myślę, że ta wrażliwość religijna jest duża. I to już jest zwycięstwo. Tylko teraz nie można się na tym zatrzymać. Żeby je ukoronować, to wszystko, to co mnie dręczy, to co jest, powiedzmy, we mnie złe, te pojawiające się myśli, czy depresje, czy myśli samobójcze, co już jest bardzo niebezpieczne, trzeba oddać na spowiedzi świętej. I nie można się diabłu dać zastraszyć. Chrystus jest od niego silniejszy, Chrystus go pokonał i on z spowiedzi świętej bierze i rozgrzesza to. Przekazuje mi pokój. Jeżeli ja poprzez praktyki magiczne zbyt długo się otwierałem na działanie złego ducha, być może oprócz spowiedzi świętej należałoby poprosić kapłana, czy skonsultować się w swojej diecezji z kapłanem, żeby pomodlił się specjalną modlitwą o uwolnienie. Ja nie mówię jeszcze o egzorcyzmie, bo egzorcyzm stosuje się w wypadkach opętania, to jest bardzo skrajny przypadek, ale przynajmniej modlitwą o uwolnienie. I owszem, te myśli mogą wracać, bo diabeł może jeszcze nękać, on powraca co jakiś czas. Chodzi o to, żeby nie zastał pustego, wymiecionego miejsca, ale żeby w tym miejscu było zaufanie do Pana Boga, taka radość. Chrystus mi przebaczył, Bóg jest od Niego silniejszy, a moje życie już teraz jest w rękach Boga. Skąd wiem, że jest w rękach Boga? Bo nie oddaję się praktykom magicznym, ale przystępuję do spowiedzi świętej, przystępuję do komunii świętej, odmawiam różaniec, a więc to świadczy w tak sposób bardzo wymierny, oczywiście jeżeli robię to z wiarą, że Pan Bóg w moim życiu już zwyciężył.
Panie Andrzeju, to jest kolejny telefon już dzisiaj właśnie przestrzegający ludzi.
Czego to może doprowadzić?
Tak, przed czym to się kończy? Ścieżkami i drogami. Właśnie najpierw od niepozornej zabawy się zaczyna.
Ja mówię, no to są świadectwa osób, które zrozumiały błąd, chcą się z tego wyrwać albo już się wyrwały. Ale niestety są tragiczne przypadki ludzi, którym się to nie udało, którzy albo w depresji popełnili samobójstwo, albo posunęli się w tych praktykach do rytualnych zabójstw innych. I to już jest ten najbardziej dramatyczny, najbardziej tragiczny wymiar tego, co z początku wydaje się zabawą. Ja jeszcze raz na tym tle apeluję do rodziców. Zobaczcie, kochani, naprawdę, zobaczcie, posiedźcie 20 minut przy dziecku, przy grze komputerowej, którą on się fascynuje. Ile tam może być krwi, ile tam może być obcinania głów, ile tam może być wypowiadania różnych zaklęć i czarów, które są przejściem do innej planszy. Zwróćcie uwagę na twarze postaci tam występujących, tych stworów. Czy są to twarze pełne harmonii, jakiegoś ładu, piękna, czy też są to wynaturzone, wyjaskrawione, demoniczne kształty. To wszystko niesie ze sobą treść. Rysunek, muzyka, grafika, aranżacja tej gry, czy muzyki niesie ze sobą treść, ma jakiś konkretny cel. I nieraz słyszę świadectwa osób, proszę pana, no moje dziecko w nocy się budzi znerwicowane, nauczyciele mówią, że 15 minut nie może w ławce wysiedzieć, staje, kręci się, przychodzi do innej ławki, no nie ze złośliwości, po prostu nie może wytrzymać. No ale kochani, to nie bierze się znikąd takie znerwicowanie czy takie zachowanie, dlatego też warto szukać tych przyczyn. Być może leżą tutaj.
Dziękuję, odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię Janina z Poznania. Ja mam pytanie, może nie dotyczące wróżbiarstwa. Natomiast nie bardzo nigdzie się... przepraszam, jestem bardzo zdenerwowana. Chodzi mi o gwiazdę pięcioramienną, może powiem wprost, o co mi chodzi. Jest to znak pentagram, gwiazda pięcioramienna, która bardzo mocno teraz pokazuje się w naszym państwie. Gdziekolwiek tylko człowiek nie spojrzy, nawet na ciasteczkach baby dla dzieci. Stroje oznakowane tymi gwiazdkami. Dlaczego dzwonię? Dlatego, że zauważyłam, że taka gwiazda pojawia się również nad głową Maryi na obrazkach, a także i nad żłobkiem betlejemskim. Czy ja mogłabym się coś na ten temat dowiedzieć? Wiem o tym, że w książce Satanizm jako absurd księdza Jefferta Stefana Na stronie 60 jest ten znak pokazany jako symbol satanistyczny. Czy w książce natomiast Żydostwo i masonerwia w przełomie dziejowym Hanfa i Rutowskiego zamieszczony jest plakat, na którym zgodnie z decyzją Rady Europy wyrysowano wieżę Babel jako motyw symbolizujący wysiłki budowniczych superpaństwa. Nad ową wieżą Babel w postaci wianuszka 12 gwiazd noszą się satanistyczne pentagramy. Wieniec pentagramów, rzekomo reprezentujący narody Europy, jak podkreślają autorzy, jest świadomą próbą artysty przekazania okultystyczno-satanistycznego przesłania. Pentagram także znajduje się na okładce Biblii Szatana. Malują go sataniści na ścianach domów. Obnoszony jest przez młodzież na strojach różnego rodzaju, szczególnie firmy Big Star. Chciałabym coś na ten temat się dowiedzieć, dlatego że bardzo niepokoi mnie na przykład właśnie ta sytuacja, że medaliki, na przykład te medalik cudowny z tyłu ma. Czy ma to również i związek? A domyślam się, że na pewno ma, dlatego że jeżeli w książkach tych satanistycznych opisywane jest, że miejsce, czyli w środek tego pentagramu przyciąga szatana, to dlaczego również i takie gwiazdy są u nas w Polsce w produkcji obrazków świętych i medalików? Mam pytanie i czy mogłabym dostać jakieś wyjaśnienie na ten temat?
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy za to pytanie. Ja bym zwrócił tutaj uwagę, byśmy umieli rozdzierać pewne sprawy, zauważać podobieństwa, zauważać różnice. Nie każda gwiazdka, gwiazdeczka czy gwiazda pięcioramienna jest gwiazdą wyrażającą ideologię Związku Radzieckiego, bo też się posługiwali gwiazdami pięcioramiennymi. Nie każda gwiazda czy gwiazdeczka, która ma pięć ramion, wyraża pentagram. Ale również rzeczywiście nie każda gwiazda pięcioramienna będzie wyrażała, powiedzmy, symbol 12 gwiazd nad głową Maryi. Umiejmy to rozróżnić. Jak już powiedziałem, to, że w wielu odlewach, na wielu obrazkach są gwiazdki pięcioramienne, nie można tego utożsamiać żadną miarą z pentagramem. Pentagram jest gwiazdą pięcioramienną, którą można zapisać w charakterystyczny sposób bez odrywania ręki i jest to, ciężko przez radio, kiedy nie mamy wizji, może to pokazać tę różnicę, jest to gwiazda z tymi liniami, które biegną w środku i tym się posługują sataniści, pentagramem. To jest pięcioramienna gwiazda z tymi liniami w środku. Natomiast ta wypełnione gwiazdki jako całość pięciu ramion symbolizują po prostu gwiazdę, zwykłą gwiazdkę, w której nie ma tej treści pentagramu. Dlatego to, że jakaś gwiazdka ma pięć ramion, nie znaczy, że powstała na bazie pentagramu. Sataniści zresztą w swoich obrzędach, chociażby w różnych rytach, na przykład rysują te gwiazdy, pentagramy, ale nie tylko zewnętrzne kontury pięciu gwiazdek, ale również te linie w środku. To jest wtedy pentagram i rzeczywiście, tak jak pani zauważyła, w obrzędach satanistycznych służy on do przywoływania złych duchów. Niektórzy, uprawiając inny rodzaj magii, odwracając ten pentagram, gdzie dwa końce tych rogów nie są na górze, a na dole, mówią, że jest to znak, który ma zabezpieczyć przed złymi duchami. Oczywiście jest to też rzecz nie do przyjęcia ze strony chrześcijańskiej, ponieważ wiemy, że nas nie zabezpieczają żadne odwrócone gwiazdy, ale stan łaski uświęcającej, modlitwa i potęga Pana Boga. Dlatego umiejmy to na spokojnie rozróżnić, byśmy patrząc na obraz Matki Bożej, czy gdzieś w kościołach, czy w ikonografii, nie nabierali takiej jakiejś duchowej wątpliwości, czy do duchowego dystansu, tam gdzie zła tego po prostu nie ma.
Dziękuję. Kolejny telefon. Bardzo proszę, radio.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja tak z Michorzewa. Ja się chciałem dowiedzieć coś na temat czakramów. Po prostu będąc na medycznym studium masażu leczniczego w Krakowie spotkałem panią psycholog, która normalnie przypuśćmy kazała nam chodzić w kółko i w środek wykrzykiwać swoje imię. I potem powiedziała, że coś jest z czakramem gardła. Nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Nie wiem, czy to w ogóle ma coś wspólnego z chrześcijaństwem, czy...
Tak, już odpowiadamy. Dziękujemy za ten głos. On jest może troszeczkę bardziej w kręgach jogi, hinduizmu czy bioenergoterapii, ale zazębia się z naszym tematem. Otóż z chrześcijaństwem to nie ma absolutnie nic wspólnego, z medycyną nie ma to nic wspólnego, czy z osiągnięciami naukowymi. Mówi się o czakramach w Krakowie, o czakramach na ludzkich ciele, szczególnie w ideologii jogi. Natomiast lekarze zwracają uwagę, że w obrębie ludzkiego ciała te rysunki czakramów pokrywają się z pewnymi bardzo ważnymi narządami wewnętrznymi, szyszynka nadnercza, przysadka mózgowa i tak dalej, narządami, które są odpowiedzialne za pracę całego organizmu, między innymi za, że tak powiem, politykę hormonalną w naszym organizmie. I za pomocą pewnych technik, pewnej diety, pewnych oddechów, pewnego ułożenia ciała można sztucznie wpływać na pracę serca, na pH krwi, na swoje zachowanie czy pracę własnego mózgu, dochodząc nawet do stanów halucynogennych. A więc to może zacząć działać, ale nie dlatego, że jakiś czakram mi się otworzył, nie dlatego, że wąż kundalini zaczął mi otwierać poszczególne czakramy, ale po prostu poprzez dietę, poprzez pewne techniki, ja eksploatuję nadmiernie swój organizm, dochodząc do pewnych nienaturalnych stanów. Podobnie jak na przykład jadąc wiele godzin samochodem, odczuwając ogromne zmęczenie, nagle przed sobą widzimy, powiedzmy, galopujące czarne konie, albo przed oczami nam się ktoś ukazuje. W rzeczywistości tego nie ma, ale wycieńczony organizm zaczyna już tak reagować. Dlatego, jeżeli słyszymy o czakramach, na pewno z chrześcijaństwem to nie ma nic wspólnego.
Dziękuję. I kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy.
Pochwalony jest Chrystus. Mówi Barbara z Wrocławia. Jeśli tylko chciałam zapytać, to być tak krótko, jak się ma sprawa z Kaszpirowskim i czy Kaszpirowski w ogóle jeszcze żyje? Jak to się ma do czy to jest... Tylko tyle chciałam tak zapytać. Długa pracę serdeczna.
Dziękuję, szczęść Boże.
No tak, to jest rzeczywistość, która bardzo mocna była obecna w Polsce. Na temat Kaszpirowskiego, jego seansu w Polsce, nie tylko w Polsce, pisze troszeczkę pani doktor Hanna Karaś w swojej książce Quo Vadis Nova Ero. Kaszpirowski, z tego co wiem, żyje, przynajmniej jeszcze niedawno żył, działał, prowadził swoje badania. On, myślę, że bardziej te badania prowadził nie tyle na płaszczyźnie biologicznej, medycznej, co bardziej na płaszczyźnie psychologicznej. Być może seanse Kaszpirowskiego miały pokazać, jak dalece na przykład można pewne rzeczy społeczeństwu czy na zbiorową skalę sugerować, czy kształtować wręcz pewną opinią publiczną, pewną zbiorowością ludzi. I on pod tym kątem być może również prowadził swoją statystykę, ponieważ otrzymywał bardzo dużo listów, bardzo dużo świadectw, że ten i ten seans w tym i w tym dniu na taką i taką chorobę mi pomógł. To było subiektywne odczucie oczywiście danej osoby, ale ta osoba była w to święcie przekonana. I być może to służyło też jakimś takim badaniom pomagającym sterować społeczeństwem czy wmawiać społeczeństwu pewne rzeczy. Kaszpirowski działał nie tylko na terenie Polski, Rosji czy krajów byłego Związku Radzieckiego. Człowiek, który miał również szerokie kontakty, był zapraszany na różne sympozja, audycje, przeprowadzano z nim wywiady, quizy do różnych programów rozrywkowych. Ja myślę, że jego działalność i ta cała otoczka, jaka wokół niego była, wpisywała się w ten rodzący się po 1989 roku w Polsce bardzo silnie nurt New Age.
I kolejny telefon podczas naszego dzisiejszego spotkania. Słuchamy Radio Maryja, bardzo proszę. Halo, kto z nami?
Halo, rozmawiać? Czy to Radio Maryja?
Oczywiście, że tak, bardzo proszę.
Cezary Śliwiński do audycji, chciałbym zadać pytanie, jeśli można.
Tak, od pierwszych słów pańskich jesteśmy już na antenie.
Cezary z Konina. Bardzo bym prosił o parę słów, jeśli można, na temat metody Sylwy. Sam brałem w tym udział, później rozmawiałem z egzorcystą, który mi tam parę spraw wyjaśnił, a myślę, że wielu młodych ludzi było na tych kursach i dobrze by było, gdyby coś można było wyjaśnić nam, chrześcijanom.
Proszę pana, z jakimi konsekwencjami pan się spotkał po tym kursie też? To jest istotne.
To raczej chodzi o to, że człowiek przestaje ufać Bogu, czy może nie widzi Boga jako źródło wszystkiego i mojego powodzenia, tylko nabiera przekonania, że pewnymi technikami można tam kształtować swoje życie, że człowiek może wszystko. No myślę, że fachowiec, który jest w studiu, będzie w stanie więcej powiedzieć niż ja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję za to pytanie. No, wkracza w ten bardzo ciekawy nurt bioenergoterapii, który jest bardzo popularny, może bardziej, ale podejmijmy ten ciekawy temat. Wiele osób zwraca się z tymi pytaniami. Otóż kurs są to kursy umysłu metodą Silwy i rzeczywiście, jak pan zauważył, one niosą ze sobą pewne niebezpieczeństwo. Czy osoby zajmujące się tym zjawiskiem zwracają uwagę na pewne niebezpieczeństwa? Jednym z tych niebezpieczeństw jest bezkrytyczne otwieranie się na świat tak zwanych duchów przewodników. Otóż w kursie metody Silwy człowiek wybiera sobie przewodników, ich się radzi, przed nimi rozpatruje swoje problemy. Kim są ci przewodnicy? Oni mogą się bardzo pięknie nazywać. Ja ich mogę nazywać nawet, powiedzmy, bardzo po chrześcijańsku, czy upatrywać w nich jakichś aniołów. Natomiast kim są w rzeczywistości ci przewodnicy? I niektórzy na przykład mówią, stawiają hipotezę, czy nie jest to ukryty wpływ złego ducha. Inni jeszcze mówią, czy ci przewodnicy, kiedy ja swój umysł wprowadzam stan alfa, jest to taki specyficzny stan takiego jakby może nie odrętwienia, ale półuśpienia umysłu, pewnej takiej, no może hibernacja nie byłoby takim precyzyjnym słowem, ale właśnie takiego uśpienia, czy wtedy nie zaczynają w osobach tych przewodników przemawiać jakieś moje pragnienia, marzenia, kompleksy, zranienia, które ja gdzieś w sposób nieuświadomiony noszę ze sobą. I to może doprowadzić do tak zwanego odkorowania człowieka, czyli że w normalnych sytuacjach, kiedy człowiek kieruje się rozsądkiem, rozumem, ja kieruję się brakiem rozsądku. Podajmy przykład. Jestem w mieście X, mam dojść do pewnego celu i nie wiem, czy skręcić w lewo, czy skręcić w prawo. W normalnych okolicznościach człowiek stara się zapytać kogoś, czy na przystanku, żeby mieć potwierdzenie, za chwilę pyta jeszcze inną osobę, być może tamta osoba chciała wprowadzić mnie w błąd, a może też się pomyliła, nie wiedziała. Jeżeli dwie osoby wskazują mi tę samą drogę, mam bardzo duże prawdopodobieństwo, że to jest droga, która zawiedzie mnie do tego celu. Tymczasem, co może zrobić wtedy osoba kontrolująca, to się nazywa kontrolująca, rozbudzająca czy grzebiąca w swoim mózgu metodą Silwy. Wprowadza się w stan alfa, wyobraża sobie laboratorium, gdzie jest tych dwóch przewodników i pyta, w lewo czy w prawo. No oczywiście możemy się pośmiać, bo prawdopodobieństwo jest 50-50. Jeżeli w tej jej wizji wyjdzie droga przeciwna, to najwyżej kilka kilometrów tylko nadrobi. Ale drodzy radiosłuchacze, takie decyzje znam osoby, które podejmowały bardzo poważne decyzje, kierując się takim irracjonalnym podejściem. Były to decyzje dotyczące powołania małżeńskiego, były to decyzje dotyczące ulokowania większej ilości pieniędzy, właśnie nie racjonalną kalkulacją za i przeciw okoliczności, celów, ale właśnie takim wprowadzaniem się w odrętwienie, w ten stan alfa. Natomiast egzorcyści rzeczywiście zwracają tutaj uwagę na aspekt duchowy tego stanu, na ile to jest tylko fizjologia i grzebanie w swojej psychice, a na ile nieświadome, co prawda, ale jednak realne otwieranie się na działalność rzeczywistości duchowej, której niestety nie jest na imię Pan Bóg, której nie jest na imię anioł, ale które jest na imię zły duch. Dlatego przestrzegają przed tą metodą.
Szczególnie to jest niebezpieczne, gdyż ta metoda występuje w nauce języków obcych, jest bardzo mocno propagowana, jest też bardzo mocno reklamowana i nie wiemy, jakie treści przy takich dużych technikach relaksacyjnych, bo to jest metodą relaksacyjną wprowadzane wszystko, są niemalże wkodowywane w mózg. A druga sprawa, chociażby w słynnej i bardzo lubianej przez młodzież trylogii, elementy z tej metody też w tych filmach były pokazywane.
Właśnie to jest o tyle niebezpieczne, że jest to pod płaszczykiem jakiejś relaksacji, uspokojenia się. Mówi się, że w dzisiejszym zestresowanym, nerwowym świecie człowiekowi potrzebna jest jakaś chwila odskoczni, uspokojenia się, dojścia do siebie, wykontrolowania, synchronizowania półkul mózgowych. I to jest bardzo niebezpieczne, bo po pierwsze jest to pod płaszczykiem pięknych haseł. Każdy z nas by chciał odpocząć, każdy chciałby znać się szybko, nauczyć języków, a powtórę, no, nie są tam programowane pewne treści, albo mogą być programowane pewne treści, nam nie do końca uświadomione, które w naszej psychice po kilku miesiącach, czy być może po kilku latach doprowadzą, to jak to ujęła nasza słuchaczka podczas pierwszego spotkania, do takiego dna psychicznego. I wtedy taki rozwalony wewnętrznie człowiek, jeżeli miał wcześniej świadomość spowiedzi i ratunku w Bogu i w sakramentach, tę drogę może szczęśliwie odnaleźć na powrót. Ale wielu niestety może jej już nie odnaleźć.
Tak też, drodzy Państwo, od przesądów, horoskopów, wróżb doszliśmy do metod kontroli umysłu. Ja proponuję tutaj kilka chwil przerwy muzycznej, abyśmy również po tych treściach i po tych telefonach potrafili nie tyle zrelaksować się, ale odpocząć i na nowo za chwileczkę kontynuować nasze rozmowy niedokończone. Drodzy Państwo, powracamy do naszego tematu. Z gościem dzisiejszego wieczoru jest nim pan Andrzej Wronka. Rozmawiamy o przesądach, horoskopach, wróżbach. Jaka jest chociażby różnica między przesądami, horoskopami, wróżbami, amuletami związanymi z nimi, a autentycznymi symbolami religijnymi?
To jest bardzo ważny aspekt, który ojciec tutaj poruszył, ponieważ my sami często nie odróżniamy, albo wręcz, co jest bardzo niebezpieczne, nie mówiąc, że naganne, zaczynamy po magicznemu podchodzić do praktyk chrześcijańskich. Niektórzy stawiają pytanie, no dobrze, ty nosisz poświęcony krzyżyk, medalik, a ja sobie noszę talizman, kieł wieloryba, znak zodiaku na szyi czy na tatuażu, no i co w tym złego? Przecież to samo, tylko inne kształty. Otóż to nie jest to samo, różnica jest zasadnicza. Jeżeli ja noszę krzyżyk, medalik, to nie traktuję tego po pogańsku, że założę krzyżyk czy medalik i już mnie zło nie spotka. Już nie będę podlegał żadnym pokusom. Jestem zwolniony z czujności, z walki o swoją świętość. Nie. Jeżeli ja noszę krzyżyk, medalik, to po pierwsze daję świadectwo swojej wiary, że nie wstydzę się tego znaku, a nawet jeżeli noszę nie na zewnątrz, a pod ubraniem, to jest to moje wewnętrzne przekonanie płynące, bardzo ważne słowo, z wiary. Ja z wiarą oddaję się do dyspozycji Panu Bogu. Jestem niewolnikiem Chrystusa. I ten krzyżyk i ten medalik noszony na łańcuszku to wyraża. Ja z wiarą mu się powierzam. Nie wiem, co mnie spotka. Może spotka mnie krzyż następnego dnia. Może po ludzku mówiąc jakieś nieszczęście. Chrześcijanin to człowiek, który nie ucieka od krzyża, ale stara się umieć go odczytać i nieść, choć jest to niejednokrotnie bardzo trudne. Chrystus sam mówi, że nawet ci, którzy za nim idą, ale nie biorą krzyża, nie są go godni. Dlatego krzyżyk i medalik w chrześcijaństwie domaga się, noszenie jego domaga się wiary. W pogaństwie jest automatyzm. Ja automatycznie, nosząc jakiś amulet czy talizman przy sobie, ten materialny przyrząd z racji tylko tego, że go noszę, mam je chronić, mam je zabezpieczać, mam je ratować przed różnymi, a to złymi, hipotetycznymi jakimiś energiami, biopolami czy wydarzeniami. Ja chciałbym zwrócić uwagę na pewne sakramentalia, jakie mamy w Kościele, które mają nas zbliżać do Boga. Mamy obrzęd poświęcenia pól, podczas kolędy obrzęd poświęcenia domu, na wspomnienie świętego Krzysztofa mamy poświęcenie pojazdów. No i ktoś mógłby powiedzieć, czy to też nie są jakieś gusła, które gdzieś tam przetrwały. Jest zasadnicza różnica między praktykami guślarskimi, pewnymi zabobonami, a tymi praktykami w celu. Otóż poświęcenie pól czy poświęcenie mieszkania jest znów prośbą, jest modlitwą skierowaną do prawdziwego Boga, by opiekował się, by błogosławił, by czuwał nad tymi naszymi zbiorami, nad tym naszym mieszkaniem czy podczas naszej podróży. My oddajemy to Bogu w opiekę, nie wiedząc, co nas spotka. Tym bardziej, można by powiedzieć, nie wiedząc, co nas spotka, tym bardziej powinniśmy to oddawać Bogu pod opiekę, bo tylko On jest wszechmocny i On najprawdziwiej nas kocha, pragnąc dla nas prawdziwego szczęścia. Natomiast praktyki guślarskie zdają się wyrażać wiarę, że człowiek sam poprzez swoją wiedzę, poprzez swoją umiejętność, poprzez wspomniane praktyki może wymusić na Bogu to, co akcentowaliśmy w pierwszej części naszego spotkania, wymusić na Bogu, czy na jakimś bóstwie, czy na siłach przyrody, takie, a nie inne działanie. Ja natomiast jako chrześcijanin wiem, że ja nie mogę na Bogu nic wymusić. Nie Bóg ode mnie jest zależny, ale ja jestem zależny od Boga, dlatego klękam i Go proszę. Bóg, widząc tę postawę, daje jeszcze więcej łask, niż Go proszę, bo jestem kochającym Ojcem. Dlatego nie traktujmy z takim suchym automatyzmem naszych katolickich praktyk, bo one mają naprawdę głęboką treść, pod warunkiem, że przyjmuje je się z wiarą i stara się zrozumieć, co to poświęcenie pól wyraża, co postawienie gromnicy w oknie podczas burzy wyraża, żeby w tym była wiara, a nie jakieś zabobonne myślenie. Jeżeli my, rodzice, będziemy mieli tę świadomość, to również tej świadomości będziemy uczyli dziecko. Jeżeli jej nie będziemy mieli, to sami będziemy być może kupowali jakiś pozłacany znak zodiaku dla dziecka, zakładali mu na szyję, bo pod tym znakiem miało się urodzić, czy po prostu w najlepszym wypadku nie będziemy zwracali uwagi na zabobonne praktyki naszego dziecka.
655-23-55, 655-23-56, numery telefonów do studia Radia Maryja w Toruniu dla słuchaczy z Polski, słuchaczy z zagranicy, 655-23-33 i 655-23-66. O przesądach, horoskopach i wróżbach rozmawiamy dzisiejszego wieczoru. Naszym gościem jest pan Andrzej Wronka. Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewice.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie, pozdrawiam z trasy dzisiaj dalekiej. Wiele godzin podróżuję. Jeszcze o mamów nie widzę na szczęście, ale
to Bogu dzięki. A kto
szczęśliwie
nas...
doprowadził mnie do Stalowej Woli i ze Stalowej Woli pozdrawiam. Przysłuchuję się przez cały dzień.
Możemy poznać imię pana?
Tomasz. Tomasz dokładnie z Kostomotów koło Wrocławia. Podróżuję dzisiaj przez całą Polskę i dzisiaj dotarłem już do rodzinnego mojego miasta. Stalowej Woli pod Karpackiem. Jest takie piękne powiedzenie, niepowiedzenie słowa świętego bodajże Pawła. Brzmią one credo ut intelligum, intelligum ut credam. Przez wiarę do rozumu, z rozumu do wiary. myślę, że te rzeczy, które są związane, o czym dzisiaj mówimy w Radiu Maryja, są sprawami wiary. Jeżeli przez wiarę, jeżeli wierzymy, to i nasz rozum będzie to przez wiarę przyjmował. I dzięki rozumowi będziemy wierzyć bardziej. Tak to rozumiem. I to chciałbym dopowiedzieć do tej całej naszej dyskusji.
Dziękujemy panu za ten telefon, za to dopowiedzenie i cieszymy się, że towarzyszyliśmy panu podczas podróży przez Polskę. Szczęść Boże z Panem Bogiem.
Tak, bardzo ważny aspekt pan poruszył. Myśmy go zasygnalizowali w pierwszej części naszego spotkania z widzami i ze słuchaczami. Wiara i rozum. To, co pisze Ojciec Święty w swojej encyklice, o czym pisze Święty Paweł w liście do Rzymian, w 12 rozdziale, pierwszym wersecie, pisząc tam, żebyśmy oddali swoje ciała dla Boga. I Święty Paweł używa takiego zwrotu, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Rozumnej służby Bożej. U chrześcijanina nie da się wyłączyć rozumu z wiary, bo wtedy właśnie bardzo łatwo wciska się zabobon, czyli to wynaturzenie postawy chrześcijańskiej czy jakiejś praktyki chrześcijańskiej. Ale również rozum, jeżeli odrzuci wiarę, jaką wiarę? No nie tę, którą sobie człowiek w różnych kulturach ułomnym rozumem chciał wymyśleć, ale tę, którą Bóg objawił. Boże objawienie, wtedy ten rozum staje się pyszny i błądzący. I to, co zauważył tutaj ojciec w pierwszym spotkaniu, tylu ludzi wykształconych, XX wiek, XXI wiek zdawałoby się racjonalizmu, a tylu ludzi jednak wierzy w zabobony. Często wierzy, bo odrzuca tę prawdziwą wiarę.
Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Bardzo proszę.
Już mogę mówić?
Oczywiście.
Proszę księdza. Mnie tam kiedyś ktoś powiedział, że można obliczyć sobie swoje życie, jak długo będzie się żył, ale muszą rodzice nie żyć. Więc ja powiem przez głupotę kiedyś tak. Moja babcia, czyli ojca matka zmarła, miała 62. Ojciec, dziadek 58. To było 120. Różnica pomiędzy jednym pogrzebem a drugim było 4 lata. To było 124. Ojciec w 45 roku miał 33 lata. No po prostu jak ostatni z rodziców. Także wyszło do razem 157. Ja to podzieliłam przez pół i wyszło mi 78 i tam kilka miesięcy. Mój ojciec jakoś taki, no był chory, miał tam 101 tej cukrzycy, ale tak specjalnie to się nie czuł chory. Ja wiecie, mój tata by miał umrzeć w tym wieku. I proszę księdza, mój ojciec umarł dokładnie 78 lat i 10 miesięcy.
I co pani chce nam przez to powiedzieć?
No ja no nie wiem, co to ma znaczyć.
No myślę, że tutaj ocieramy się o pewien rodzaj, czy może pewien odłam numerologii. To jest bardzo popularne zjawisko wyliczania, przeliczania. Ukazują się różne książki, które również Pismo Święte próbują odcyfrować za pomocą takich liczb. Ja bym powiedział tak, gdyby ta zasada, o której pani mówi, była autentyczna, prawdziwa i tak powszechna, to nic prostszego, bo każdy z nas za pomocą kalkulatora, który jest w każdym telefonie komórkowym, w ciągu jednej minuty czy dwóch minut mógł sobie by obliczyć datę swego życia, odpowiednio się ubezpieczyć, no i firmy ubezpieczeniowe by szybko zbankrutowały. Kochani, nie jest to takie proste. No, jeżeli ktoś dożywa wieku 78 lat, no więc dożywa jakiejś tam średniej, czy może troszeczkę ponad średnią, jaka jest. I jeżeli w Polsce jest 38 milionów ludzi, no to ileś tysięcy ludzi umrze w 78 latach, 77 na 38 milionów. Rzeczywiście, no ta zasada w iluś tam tysiącach, może nawet w 100 tysiącach, czy w 200 tysiącach się sprawdzi, nie na zasadzie, że obowiązuje, tylko na zasadzie zwykłego arytmetycznego przypadku. Nie ma może tutaj czasu, ale okazuje się z matematycznego punktu widzenia, że spotkanie dwóch osób, które urodziły się tego samego dnia, tego samego miesiąca, powiedzmy 11 lutego, wcale nie jest aż takie duże. Prawdopodobieństwo, które będzie przekraczało ponad 50%. I jeżeli byśmy na przykład porównali drużyny piłkarskie, gdzie występuje ponad 20 zawodników, to bardzo często, w stosunku często do naszych oczekiwań, możemy spotkać w tej drużynie dwóch piłkarzy, którzy będą mieli ten sam dzień i ten sam miesiąc, choć oczywiście może różny rok urodzenia. Nieraz się dziwimy, że kogoś żeśmy spotkali, będąc z Gdańska, w Krakowie, czy w Zakopanem, czy gdzieś tam na Deptaku. Popularnie się mówi, że świat jest mały. Jednak Jeżeli uwzględnimy to, że ja idąc 20 minut tym deptakiem, mój wzrok padł powiedzmy na 10 tysięcy ludzi, a więc prawdopodobieństwo spotkania tej osoby, zważywszy, że przeważnie większość turystów nie jedzie gdzieś do jakiegoś zalesia, czy starej wsi, czy nowej wsi, ale powiedzmy spotyka się Kosukienic w Krakowie, czy powiedzmy, no nie wiem, na Starym Mieście, czy w jakimś znanym miejscu, nie jest takie duże. Dlatego nie upatrywałbym tutaj jakiejś zasady, a po prostu zwykły przypadek.
Dziękuję i kolejny telefon, kolejny nasz rozmówca. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto do nas telefonuje?
Teresa z Jeleniej Góry.
Słuchamy Pani.
Proszę wybaczyć, ja nie mogłam się zadzwonić przed tygodniem i wiem, że dziś jest inny temat, ale to tak bardzo mnie męczy to, że zadzwoniłam dziś i proszę mnie nie wyłączać, tylko ewentualnie trochę rozjaśnić. Nie słuchałam całej tej audycji, to było także o małżeństwie, o miłości małżeńskiej. A ponieważ mam już dzieci dorosłe, słuchaliśmy razem. I chyba osoba świecka, jakiś pan, mówił dużo o miłości. Wszystko sprowadzało się, nie słuchałam całej audycji, po prostu no wyłączyliśmy. Mówił o miłości małżeńskiej i wszystko sprowadzało się do tego, że miłością powinniśmy obdarzyć współmałżonka. Padło takie zdanie, na pewno macie to gdzieś nagrane, proszę ojca, padło takie zdanie. Rodziców tak, jeśli się żenisz, czy wychodzisz za mąż, od razu, prawda, automatycznie najważniejszy jest dla ciebie małżonek czy małżonka. I rodziców, owszem, szacunek się należy, tak było powiedziane. Dzieci powinny o dzieci dbać i wychowywać je, otoczyć opieką i wychowywać, ale kochać współmałżonka, żonę czy męża. I teraz proszę mi powiedzieć, po prostu, czy nie za bardzo my chcemy jakoś na przepraszam, bo ja jestem kobietą niewykształconą i nie potrafię tak mówić, ale czy nie bardzo chcemy naciągnąć wszystko na swój temat. Mi się wydaje, że ten pan, który mówił, bo to była prawdopodobnie
jeżeli
osoba
pani pozwoli co, włączyć się, proszę pani, słysząc tak. Tego, co pani mówi, jest pani osobą bardzo wrażliwą i to nie chodzi o wykształcenie. Jest pani osobą bardzo wrażliwą i za to należy Panu Bogu dziękować. Jednakże należy wrócić w tym momencie też i do Pisma Świętego. Tam jest bardzo jasno napisane w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 13. Czym jest miłość i jaka jest miłość, jakie ma oblicza. Tak samo jak człowiek, który zawsze jest ten sam, jednakże od urodzenia aż do śmierci ma różne oblicza, różnie wygląda i podobnie jest z miłością. Jest to jedna z zasad, z cnót teologalnych, jedna z zasad, które regulują nasze życie. I tak samo ona ma różne płaszczyzny, różne oblicza i w zeszłym tygodniu mówiono o jednym z tych oblicz miłości, którą była miłość małżonków. Innym obliczem jest na przykład miłość matki do dziecka i dziecka do matki. Tak samo jest inaczej, dziecko kocha ojca, ale zawsze kocha i zawsze fundamentem tych relacji jest też miłość.
Właśnie. Proszę mnie nie wyłączać.
Tak, proszę pani, tylko że dzisiaj pozwoli, dzisiaj jest temat troszeczkę inny. Wiele osób ma właśnie dużo pytań co do dzisiejszego tematu. Jeżeli pani by nam pozwoliła właśnie kontynuować.
Chcę tylko jedno zdanie powiedzieć jeszcze. Halo?
Tak, słuchamy.
To jedno zdanie. Że jeżeli by w tym wszystkim, w tej całej audycji nie padło słowo, nie padło zdanie, że ja nie dlatego mówię, że jestem już babcią i tego, tylko po prostu i moim dzieciom, i moim wnukom to się nie podobało. Nie padłoby zdanie, że rodziców należy szanować. Tak, owszem, bo to tak było już później powiedziane. Mówię, dzieci otoczyć opieką i wychować, otoczyć opieką. Natomiast kochać tylko, gdyby nie to zdanie, tylko żonę, ewentualnie męża. Więc mówię, opieka i wychowanie jest też w domu dziecka. ale tu jest potrzebna miłość. Boże, przecież najważniejszą Pan Jezus, Pan Bóg, dając nam przekazanie miłości, nie powiedział, że będziesz tylko powiedział, a bliźniego swego będziesz milował jak siebie samego. Pan Jezus powiedział, że nieprzyjaciół miłujcie, prawda? A tu się mówi, że miłość jest tylko...
Tak, tylko, że proszę Pani, my się tutaj nie rozumiemy. Ja bardzo dziękuję i bardzo sobie cenię Pani głos, jak już powiedziałem. A czy Pani właśnie pozwoli nam kontynuować dzisiejszy temat?
Tak,
żeby nie było niedopowiedzeń i żeby za tydzień tylko, w związku z innym tematem, żeby ktoś nie zadzwonił też
rozumiem,
i...
Rozumiem, tylko proszę, jeżeli tego, żeby jakoś wyjaśnić tym młodym ludziom, którym się to... Nie spodobało. To
proszę
młody,
pani,
nie mnie.
Proszę pani, dobrze, tak. Tylko to był zeszłotygodniowy temat. Ja pani
rozumiem,
i tak już dużo do tego tematu.
Poszedł,
jeżeli pani powie, jeżeli
tak.
pani pozwoli teraz mi coś powiedzieć.
Tak.
Mogę. Jeżeli pani pozwoli, to pani i tak już dużo wyjaśniła, dopowiadając do zeszłotygodniowego spotkania w ramach audycji dla rodziców i małżonków. Ja pani dziękuję za ten telefon i bardzo serdecznie pozdrawiam, jak również gratuluję wrażliwości i takiej dojrzałości spojrzenia. Szczęść Boże!
Dziękuję, szczęść Boże!
A wszystkim słuchaczom Radia Maryja przypominam, że dzisiaj w studiu naszym gościem pana Andrzeja Wronkę, a rozmawiamy o przesądach, horoskopach i wróżbach. Numer telefonów do naszego studia państwo doskonale znają, ale raz jeszcze je przypomnę. 655 23 33 i 655 23 66 są to numery dla słuchaczy za granicą, a dla słuchaczy w Polsce 655 23 55 i 655 23 56. 10 minut do godziny 23 odbierz kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, ojcze Tadeusz Rydzyk.
Szczęść Boże, ojcze.
Proszę ojca, ja usłyszałem fragmentarycznie w tej chwili, dziękuję, że przystępujemy z powrotem do tematu, prawda? To właściwie jesteśmy w pobliżu sekt, prawda?
Jak najbardziej,
bardzo
to blisko są metody.
Sekt, to jest bardzo wielkie niebezpieczeństwo. I na Polskę to idzie w tej chwili bardzo mocno. Tu chodzi o rozbicie jednego narodu, narodu katolickiego. Tak się po prostu chodzi o zniszczenie Kościoła. I wtedy można przystępować do następnych akcji, na pewno. A co do tego, co pani mówiła, to właściwie ja też tak jakoś mówiłem ojcu może, też miałem telefony, ja nie słuchałem w zeszłym tygodniu audycji, ale też miałem takie telefony, że taki trochę amerykański, taki amerykanizm jakoś tak troszkę się wtargnął się. Mamy nadzieję, że to jeszcze jakoś dopowiemy kiedyś i jeszcze porozmawiamy. Porozmawiamy też z prelegentem, co chciał wyrazić, bo nie można, my dziękujemy wszystkim, którzy tak poświęcają się i przychodzą do Radia Maryja. I to są audycje na żywo, to może czasem, jak się mówi na żywo, to nie jest to samo, co jest napisane, przygotowane i czasem może się nie dopowiedzieć wszystkiego, co by się nawet chciało powiedzieć. Można być zrozumianym. I dziękujemy za te wszystkie rozmowy, za to dopowiadanie. Tu jest po prostu, to ma też funkcję jakąś integracyjną na pewno. Budujemy się wzajemnie. Dziękuję serdecznie. Ojcze, dzięki. Dzięki za posługę dzisiaj, wczoraj. Bardzo taką, powiedziałbym, zwielokrotnioną, bo aż tyle godzin widziałem ojca w telewizji też dzisiaj. I dziękuję bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękuję.
W górę serca proszę ojca. I zdrowia życzę. Przecież ojciec po operacjach jest.
No, proszę ojca, nie.
Wycinali różne rzeczy w ojcu. Prawda? Nie, ja się śmieję. Troszeczkę się śmiejemy.
Nie, bo teraz przesadza.
Nie, może tak całkiem nie przesadzam, ale...
Były pewne niezamierzone komplikacje, niezależne, z zabiegiem chirurgicznym.
Na przykład czasem, prawda? Dziękuję.
To, dziękuję, ale też już odbiegam. Szczęść Boże.
A więc do sekt, to znaczy nie do rozpowszechniania sekt.
Wracamy tym bardziej, proszę ojca, tak jak, ojcze, jak już zauważyliśmy dzisiaj, chociażby po godzinie 18, tam gdzie dzieje się coś dobrego, coś Bożego, zaraz wyrasta coś złego, alternatywnego. Są podwórkowe kółka różańcowe, zaraz czasopisy. pisma mówią, że...
Nie mówmy ja nawet tytułu.
Nie mówimy tytułu, nie pokazujemy nic, ale powstają jakieś...
Czarne alternatywy.
Czarne alternatywy na osiedlach dla z całą procedurą chociażby, jak dzieci uczyć wróżb różnych zabobonów.
Tak.
Gdzie jest coś dobrego?
No, to jest też tak na ciekawości ludzi. Ja pamiętam, właściwie to było to zawsze. Ja pamiętam to w moim dzieciństwie, to może nie aż tak daleko, prawda?
Nie było też tak mediów, które propagują to.
Tak, nie było.
Wówczas.
Nie było też nie było też no, pism, prawda, takich filmów, programów telewizyjnych. Ja widzę programy telewizyjne specjalne z tymi wróżkami, no to Boże, pan. Pamiętam kiedyś byłem, nie pamiętam, na pierwszym roku, czy gdzieś tak zaczynałem w seminarium i pojechałem z dziećmi różnymi, z tymi migrantami, jakimś do parku Chorzowskiego. Tam jest taki park. Tam są różne takie atrakcje dla dzieci, coś interesujące. Tak? I tam cyganki mnie zaczepiłem, jak grzeczny do każdego, tak nauczony. A ona mówi mi, że ona mi prawdę powie, żebym tu położył pieniądze. Nie wiem, czy ja położyłem jakieś pieniądze, czy ktoś tam jakiś pieniądz jej. I ona do kieszeni tam mówi, oddaj to. Oddaj to. Mówię, taki naiwny człowiek, prawda?
No i na naiwności naszej
na naiwności, nawet kapitał. Na tych telefonach, telefonuje się, bo chce człowiek wiedzieć. Każdy chce rozpoznać swoją przyszłość, szczęście, może niech to lotka, nie wiadomo co akurat. Akurat. Nic, trzeba mieć. Ja bym radził dużo czytać. Teraz w tym miesięczniku Rodzina Radia Maria jest. Jak rozpoznać sektę?
Też.
No, zresztą książki różne w fundacji są o sekcie i warto na ten temat czytać. Ale nie przerażać, tylko wiedzieć. Wiedzieć, żeby wiedzieć, jak iść. Nie dać się wciągnąć w coś, bo później konsekwencje są nieraz straszne. Uleczyć nieraz nie można. Woodstock. Też była sprawa Hare Krishna. Podobno na Woodstocku też były jakieś zespoły, które o Jezusie śpiewały. Ale to tak zrobione, przepraszam, to tak i tam o Jezusie ktoś zaśpiewał, ale tyle zła i o Jezusie, to ja bym powiedział tak, jedna śliwka wrzucona w szambo nie zrobi powideł. Prawda? Szambo zostaje szambo, prawda?
No taka jest
trzeba
prawda.
Tu bardzo uważać, żeby też nie dać sobie tak pokręcić. Ale szczęść Boże i dziękuję. No i co do poprzedniego tygodnia też tak. No będą się różne rzeczy zdarzały. Dobrze, że rozmawiamy wszyscy i dziękujemy słuchaczom, że czuwają. Dziękuję Bogu.
Za uwagę.
Mhm. I prelegentom też. Prowadzimy dialog. Uczymy się tego. Dzięki spokiem.
Dzięki, szczęść Boże. Telefonował do nas dyrektor Radia Maria, ojciec Tadeusz Rydzyk i my kontynuujemy nasze dzisiejsze wieczorne rozmowy. Mówimy o przesądach, horoskopach, wróżkach. To też są metody, którymi posługują się sekty. Są to na pewno nieczyste siły i świadectwa naszych słuchaczy i widzów. Wcześniej po godzinie 18:10 w programie radiowo-telewizyjnym też o tym mówiły.
Tak, tu padł bardzo ważny aspekt, do którego żeśmy dotykali. Otóż działalność sekt, w tym wypadku ograniczmy się do naszego tematu, sekt, grup, stowarzyszeń, redakcji różnych czasopism, które propagują wróżby, przepowiednie, zabobony, jest uderzeniem w Kościół katolicki, w duchowość, w mistykę Kościoła katolickiego, wynaturzenie tej mistyki, ale to pociąga za sobą konsekwencje, gdyż autorytetem, czynnikiem sprawczym, mocą, siłą, która pozwala mi panować nad siłami przyrody, nad nawet przyszłością, oczywiście jest to pozorne panowanie, jest nie autorytet Pana Boga, Chrystusa, który posługuje się swoim Kościołem, ale w to miejsce wchodzi mój autorytet. Ja sam już za pomocą pewnych technik mogę sobie zabezpieczyć szczęśliwą przyszłość za pomocą pewnych praktyk czy pewnego szamanizmu. Tego się już uczy tutaj dzieci. Natomiast tego, czego uczy Kościół, to jest przede wszystkim wiara w opatrzność Boga, podporządkowanie się prawu Bożemu, a więc dekalog, a więc prawo Ewangelii, a to wszystko 2000 lat Chrystus przechowuje w swoim Kościele katolickim i im więcej będzie szerzył się zabobon, im będzie więcej będą się szerzyły jakieś dziwne kluby czarodziejek, tym mniejszy autorytet w sercach tych ludzi, w umysłach tych ludzi będzie miał urząd nauczycielski Kościoła. I tak jak ojciec dyrektor zauważył, tym łatwiej taki naród będzie rozpracować już potem pewnym, no powiedzmy, środowiskom na górze, którym zależy na tym, by w Europie, w strukturach europejskich nie wartości chrześcijańskie, nie urząd nauczycielski Kościoła miał decydujący głos, powiedzmy, w sprawach bioetyki, ale właśnie, nazwijmy to, jakaś siła, czy to będzie jakiś prezydent, czy parlament, konwent, stowarzyszenie, czy jakaś ludzka organizacja nie kierująca się Ewangelią Chrystusa. Ale najpierw trzeba urobić ludzi, najpierw trzeba to rozmydlić, a więc naprawdę to nie jest banalny temat i wyzwanie, które warto podjąć od strony i duszpasterskiej, i pedagogicznej ze strony rodziców.
Tym bardziej, że działanie wszelkiego rodzaju wróżek, sekt i stowarzyszeń propagujących takie idee i takie metody ma bardzo jasne podstawy prawne zagwarantowane przez określonych ministrów i rządy.
Tak, mówiliśmy o tym, wspominaliśmy o tym wcześniej. Rozporządzenie ministra polityki spraw socjalnych z 20 kwietnia 1995 roku legalizuje, zatwierdza takie zawody, w myśl polskiego prawa są to zawody, jak właśnie biotronicy, jak różni astrologowie, ci, którzy przepowiadają przyszłość, zdejmują jakieś złe energie, złe uroki za pomocą układu fusów z herbaty, za pomocą układu gwiazd, przewidują przyszłość. Ja posługuję się, drodzy radiosłuchacze, żargonem czy pojęciami, które wprost są użyte w rozporządzeniu ministerialnym. No jeżeli polskie władze mówią o jakichś fusach z kawy czy z herbaty, czy przepowiadaniu przyszłości z gwiazd czy z planet, co jest całkowicie sprzeczne z nauką, z osiągnięciami astronomii, astrofizyki, logiką, metodologią, a więc w jakim kierunku te władze, w 1995 roku były to władze, powiedzmy, lewej strony Polski, w jakim kierunku idą?
Parlamentu.
Tak.
I to też był kolejny propagandowy chwyt, bo dzięki takiemu prawu mogło zniknąć bezrobocie teoretycznie, ponieważ osoby, które parały się tym procederem przez szereg lat, nie będąc zarejestrowanym nigdzie, po prostu zarejestrowały się i dzięki temu lewica mogła znowuż osiągnąć kolejny sukces, ciesząc się spadkiem bezrobocia.
Tak, no to było jedno z tłumaczeń, że powiedzmy 100 czy 150 tysięcy ludzi w Polsce, które zajmują się takimi poradami, prowadzi takie gabinety, no znajduje zalegalizowanie i bezrobocie się zmniejsza. No jak ono się zmniejsza, to Główny Urząd Statystyczny z roku na rok coraz bardziej alarmująco podaje i widzimy, na ile to jest rzeczywistość, a na ile jest to propaganda. Natomiast ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na pewien przemyślany ciąg wydarzeń. Myśmy to o tym mówili i kierowali na to uwagę już wcześniej. Tu czasopismo, bardzo dobrze zrobione graficznie, tu gry komputerowe, które w to się wpisują, tu programy szkolne, konspekty nauczycieli, które mają w programie wróżby andrzejkowe, wyjścia do kina na pewne filmy okultystyczne, propagujące magię czy desakralizujące Boże Narodzenie. I tutaj rozporządzenie ministra to układa się w pewien bardzo logiczny ciąg, wcale nieprzypadkowy, przemyślany, który wspólny mianownik ma właśnie uderzenie w autorytet Kościoła katolickiego, w jego duchowość i mistykę, która zbliża do Boga i przez setki lat, kiedy albo Polską nie rządzili Polacy, albo Polska w ogóle nie miała swego państwa, ta prawdziwa katolicka duchowość pozwalała przetrwać narodowi, a nawet po wielu latach niewoli w 1920 roku zabezpieczyć całą Europę przed nawałą ateistyczną i bolszewicką w cudzie nad Wisłą. Wiara tych ludzi, tych młodych chłopców, to wiara katolicka to powodowała. I ja bym widział tutaj ogromne zagrożenie, już nie tylko społeczne czy religijne, w sensie, że zajmując się magią, ja grzeszę, obrażam Pana Boga, ale również na tle narodowym zaczniemy się rozmydlać.
Dziękuję. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy. Na wieki wieków, amen. Kto do nas telefonuje?
Witam serdecznie ojca, brata Wronkę, witam księdza prowadzącego, mówi Małgorzeta z południa, południa Polski. I chciałam, powiem szczerze, tak troszeczkę zabić na alarm. Jestem nauczycielem, który się szkoli, no bo szkolić się trzeba, wiadomo, awanse i te sprawy. I proszę uwierzyć, że dzieją się cuda w różnych placówkach, które właśnie nauczycieli szkolą. O co chodzi? Okazuje się, że proponuje się nam różne metody, które my potem jako nauczyciele mamy wdrażać wśród naszych uczniów. Na przykład kinezjologia stosowana Paula Denisona, gdzie, prawda, rysujemy różne ósemeczki, gdzie usprawniamy obydwie półkule. Robimy różne cuda pod tytułem wizualizacja i powiem szczerze, że jest to wszystko tak bardzo pisane, no właśnie, no nie chrześcijaństwem, a New Age'em. Mamy tam leczenie kolorami i w tym wszystkim jest bardzo mało naukowości, a bardzo dużo różnych właśnie takich czarów marów. I następna rzecz, według mnie moda, że tak powiem, na dyskalkulię, na wszystkie takie teraz modne rzeczy, łącznie z problemami z nauką ortografii, wydaje mi się, że są specjalnie nagłaśniane właśnie po to, żeby w poradniach pedagogicznych dziecko poddać właśnie takim różnym treningom, które nie tak naprawdę do końca nie są sprawdzone. Te dzieci różnie na to reagują. Wiadomo, jest naukowość z jednej strony, ale z drugiej strony mówię, jest bardzo dużo różnych rzeczy, więc proponuję nauczycielom, którzy chcą się szkolić, żeby przede wszystkim sprawdzili, skąd pieniądze ma dany ośrodek, czy jest to publiczna, czy niepubliczna placówka. I najlepiej jednak trzymać się uniwersytetów, ale z drugiej strony też jednak czytać, jeszcze raz czytać, no i być wiernym Panu Bogu w tym wszystkim. Jeszcze raz pozdrawiam, wszystkiego dobrego życzę i przechodzę na odbiór. Więc jeszcze raz powtórzę, kinezjologia stosowana, gdyby brat Wronka mógł troszeczkę bliżej na ten temat się może dowiedzieć, albo być może wie, to posłucham. Dobrze?
Dziękujemy. Dobrze. Pani. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Tak, no dziękujemy za ten głos, głos pedagoga. Ja myślę, że takich pedagogów, którzy są świadomi, którzy spotykają się z tymi rzeczami i umieją je odróżnić, bardzo dzisiaj polskiej młodzieży potrzeba, żeby umieć filtrować to, co próbuje nam się wcisnąć. Natomiast jeżeli chodzi o te zjawiska, o jakich tutaj pani wspominała, rzeczywiście są to zjawiska, które bardzo mocno występują w języku New Age, które możemy spotkać tam w wykazie chociażby... Chociażby pani Karaś Kowadis Nowa Ero, właśnie te zjawiska kinestezjologii, synchronizacji półkul mózgowych. I ja bym podkreślił tutaj jedno niebezpieczeństwo. Proszę zwrócić uwagę, to również występowało przy metodzie kontroli umysłu Silwy. To jest grzebanie się, to jest robienie sobie być może jakichś eksperymentów czy prób statystycznych na ludzkich mózgach, na ludzkich psychice, na ludzkiej świadomości. Nie da się tego zrobić na zwierzętach. Zwierzę nie ma świadomości. I tutaj łapie się wiele ludzi na takie różne kursy i być może ktoś sobie patrzy, obserwuje zachowanie. Często w niektórych technikach dochodzą jakieś środki halucynogenne, organiczne czy syntetyczne, powiedzmy wyciąg z jakichś roślin. To powoduje też w ruchach, powiedzmy, dalekowschodnich, te środki niejednokrotnie są stosowane, odpowiednie zachowanie naszej psychiki czy naszej świadomości, czy wytwór jakiejś wyobraźni. Szczególnie niebezpieczne jest to, na co pani tutaj zwróciła uwagę, co występuje bardzo mocno od kilku lat. Wchodzenie w oświatę. Od przedszkoli po uniwersytety te kierunki new age'owskie wchodzą. Następuje bardzo mocna jakaś taka new age'owska psychologizacja programów szkolnych, gdzie nie podaje się kryteriów ocen prawda, kłamstwo, dobro, zło, a dowolna interpretacja, czy wręcz ustalanie tego, co według mnie jest dobre, co według mnie jest złe. Na późną jesienią w ubiegłym roku w rozmowach niedokończonych była bardzo ciekawa audycja na temat pedagogiki waldorfowskiej. Powstają w Polsce przedszkola czy placówki oświatowe odwołujące się do Rudolfa Steinera, który był okultystą, które tutaj posługują się pewnymi pojęciami zaczerpniętymi z chrześcijaństwa, chociażby z Chrystus, jak chociażby takie stwierdzenie, że szukamy Chrystusa, który jest wśród nas, jednocześnie wkłada się zupełnie inną treść, Chrystus jako pewna kosmiczna energia i tak dalej, i tak dalej. To wymaga dodatkowej czujności. Tak jak pani mówi, rodzice powinni patrzeć, czy nauczyciele powinni sprawdzać, z jakich fundacji, z jakich środków i jakie treści stosuje dana szkoła, czy chociażby sympozjum. Ja niedawno spotkałem to również w jednej z katolickich szkół, darmowe takie gazetki dla maturzystów, które mówiły, co dalej, gdzie się, jakie kierunki, jak rozpoznawać. I numer z maja 2004 jako pierwszy artykuł zamieszcza treści pod tytułem Drużyna Jogina. Wymienione różne metody jogi, wymienione różne postawy, pozycje ciała i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczmy, jak mocno wchodzi tutaj to w szkoły. Dlatego tym bardziej potrzeba kształtowania tych, którzy będą świadomi, co jest dobre, zgodne z chrześcijaństwem, i co jest niebezpieczne, co jest tym zagrożeniem, żeby nie przekazywali tego, co jest złe, dalej dzieciom czy naszej młodzieży.
I jeszcze, jeżeli chodzi o te wszystkie problemy związane z dyslektyczne i tym podobne, może zamiast dzieciom z okazji pierwszej komunii kupować drogie prezenty typu komputer, kupić długopis, zeszyt w linię i w kratkę i z dziećmi po prostu ćwiczyć. Pisanie.
Tak jest, poświęcić czas z dzieckiem, być, ja pamiętam ze mną, ile mama, co mnie bardzo denerwowało, ja to dopiero po latach zrozumiałem, kazałam pisać w pierwszych klasach równiutko w linijkach, nawet nieraz więcej niż nauczycielka zadała, a kiedy były nierówno, kilka z tych kilkudziesięciu literek były nierówno, jeszcze raz całą linijkę przepisywałem, no wzbudzało we mnie to nieraz złość czy niezrozumienie, wiadomo jak to u dziecka, ale ja dzisiaj zastanawiam się, co by było, gdybym ja wtedy jako dziecko, które siłą rzeczy nie jest dojrzałe, został puszczony na jakąś łatwiznę, czy na jakąś płyciznę, no jak to by się dzisiaj, jakby to dzisiaj procentowało, a więc przede wszystkim właśnie to, co ojciec mówi, poświęcenie czasu swojemu dziecku, zwrócenie uwagi.
Dziękuję. Kolejny telefon. Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja z Warszawy.
Słuchamy.
Tak generalnie odnośnie kierunku New Age, ja myślę, że pewne środowiska usiłują cofnąć cywilizację do czasów nawet nie tyle przedchrześcijańskich, co do czasów nawet poprzedzających religię mojżeszową. To znaczy do czasów starożytnego Egiptu, gdzie szerzyła się magia, do czasów starożytnej Persji. Jest to widoczne właśnie nie tylko w New Age'u, ale również na przykład w nauce teozofii, to jest, jak słyszałam, religia masonerii, w której jest elita pozbawiona żadnych, znaczy nie mająca żadnych zobowiązań w stosunku do społeczeństwa, niezobowiązana do przestrzegania prawa, i cała reszta, która jest właściwie no, takim błotem ludzkim. Także wydaje się, że wiele zjawisk wskazuje na to, że do tego się w dzisiejszych czasach dąży. Chciałam zwrócić uwagę jeszcze na tak zwane właśnie te gry, nie tylko komputerowe, ale również gry w postaci kart, czyli generalnie tak zwane gry fabularne. Mam książkę pod tytułem Handel duszami naszych dzieci, napisaną przez Jacksona. To jest protestancki taki misjonarz, studium o Pokemonie. On wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i tamte zjawiska były o wiele bardziej i wcześniej rozpowszechnione. Również na ten temat wiele pisano w książce także protestanta Ameryka, nowy uczeń czarnoksiężnika. Autor jest Dave Hunt. Ona była wydana w roku 95 mniej więcej. Pisano o szaleństwie właśnie czarnoksięstwa i tego typu zajęć, które ogarnęło wówczas Amerykę. Teraz na szczęście Ameryka się nawraca. Chciałam jeszcze tutaj się skoncentrować na tym, że Pokemonie. Otóż rzecz polega na tym, że występują tutaj różne właśnie tak zwane kieszonkowe potworki, z których każdy ma jakiś specyficzny sposób czynienia zła. Ja może na przykład przeczytam numer 57. Typ walczący, metody walki. Drapanie, roztrzaskiwanie przeciwnika, karate, wywoływanie zamieszania, hipnotyzowanie ofiary przeszywającym wzrokiem, wykorzystanie nadnaturalnej mocy. Twór ten jest zawsze wściekły i nieustępliwy, podchodzi swojego wroga tak długo, aż go w końcu dopadnie. Inne potrafią wywoływać trzęsienia ziemi, jeszcze inne potrafią oślepiać albo truć po prostu przy pomocy trucizny. Dzieci mają kolekcjonować te karty, te pokemony. Niektóre z tych pokemonów są bardzo rzadkie, wobec tego trzeba o nie zabiegać na rynku, są bardzo drogie. No w Ameryce, tu jak jest napisane, około 6 milionów dzieci było tymi grami zainfekowanych.
No to swojego czasu była niemalże plaga u nas w Polsce i olbrzymi też dramat rodziców.
Właśnie.
Ponieważ to było tak rozpropagowane, że nie można było tego dziecku odmówić. Dzieci wręcz potrafiły nawet szantażować rodziców, żeby im to kupić.
Tu jest napisane, że to się wywodzi z szintoizmu, który jest związany z duchami przyrody. Dzieci uczą się okultyzmu, zapraszają złe duchy do tego, żeby weszły w nich, czyli po prostu no, następują opętania. Uczą się dzieci magii, uczą się wiary w reinkarnację, lekceważą krzyż, następnie utożsamiają się jakby, próbują stawać się bogami, bo im więcej mają Pokemonów, im więcej jest wygranych bitew, tym one są silniejsze, te dzieci, i gracz jest silniejszy i ma coraz większą władzę. Oczywiście również z tym się wiążą koszmary nocne, ponieważ są również i takie Pokemony, które wchodzą w gry, w sen. I ja chciałam przy okazji tutaj to skonfrontować z tego, co się dowiedziałam na temat możliwości oddziaływania złego ducha na sny z książek katolickich. Na przykład wspomina na ten temat również dialog Katarzyny Sienańskiej. Otóż zły duch może oddziaływać na uczucia, na przykład ktoś może się zakochać w niewłaściwej osobie. Może oddziaływać na wyobraźnię, na to, co jest przedstawiane obrazami, a więc również i na sen. Człowiek może być oszukany przez sen. Natomiast nie ma wpływu na rozum zły duch i nie ma oczywiście wpływu na wolę. Bardzo są rzeczywiście poważne konsekwencje oddziaływania tych gier. No może ja tutaj, nie wiem, czy mi się uda, może jeden z przykładów. Chłopca, który grał w grę Dungeons and Dragons. Prowadziła ta gra do głębszego zaangażowania w okultyzm. Sim Sellers, chłopiec, który w wieku lat 12 w Stanach Zjednoczonych wszedł w świat gier fantasy i pilnie zgłębiał satanizm. Mając 16 lat, powierzył swoje życie szatanowi, zabił swoją matkę, ojczyma oraz sprzedawcę w pobliskim supermarkecie. Został skazany za 3 zabójstwa i stał się najmłodszym przestępcą z wyrokiem śmierci w Oklahomie. Będąc w więzieniu, nawrócił się i zaczął otwarcie mówić o niebezpieczeństwach związanych z tymi grami. Ja chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że wyobraźnia ludzka ma wielką siłę, zwłaszcza wyobraźnia powiązana z pewnymi emocjami. Chcę powiedzieć, że kiedy był atak na Światowe Centrum Handlu w Nowym Jorku 11 września, okazało się, że na rynku funkcjonuje gra, między innymi również w Polsce, której przedmiotem jest właśnie atak podobny na tę wieżę Światowego Centrum Handlu. Kiedy wyszło to na jaw, natychmiast no, zaczęto zabiegać o to, żeby ta gra została usunięta z rynku. Natomiast w tej chwili ktoś przygotował przeciwko nam, Polakom, inną grę. Wyczytałam o tym we wprost, normalnie nie czytam.
No też o tym pisał nasz dziennik bardzo obszernie.
Aha,
również.
No czyli może nie będę już mówiła. Po prostu chodzi o to, jest to gra taka wyobraźni, która już się ukazuje na rynku, już jest właściwie w Niemczech, a u nas 27 sierpnia ma się ukazać.
A w Niemczech 1 września.
Jest pan Adam Piesiak, który nie widzi w tym nic złego. Otóż gracz ma dowodzić, Polacy napadają na Niemców, Niemcy atakują z kolei Polaków i pokonują ich. Obrońcy Warszawy z 1939 roku są przedstawieni jako banda tchórzy, pijaków, zbirów i tak dalej. Oczywiście można się domyślać, że w tych grach Polacy, że tak powiem, przegrywają, zwłaszcza, że Niemcy, młodzi Niemcy, którzy grają w tą grę, a już jest gra bestsellerem na rynku niemieckim, identyfikują się z Wehrmachtem, wobec tego atakują.
No więc i w taki sposób można mnożyć też przykładów. Tak. To jest na pewno, jak już wspomniałem, o tym pisał zarówno nasz dziennik bardzo obszernie, dlatego też mniej więcej
jest to znany problem. Tylko powiedzieć jedną rzecz, mianowicie, że sposobem na coś takiego jest oczywiście różaniec. Jest różaniec i my musimy się bardzo mocno modlić, dlatego, że magia, okultyzm jest stosowany na co dzień. Ja na przykład zauważyłam, że misja Czajtani regularnie ma spotkania w Warszawie medytacyjne takie, ale wywiesza swoje plakaty po każdym święcie kościelnym. Tak jakby nam chcieli odebrać łaski związane z tym świętem. Może jeszcze kilka słów Otóż co do Silwy...
No tak, bardzo prosimy, ponieważ są jeszcze telefony słuchacze. Pani.
Dobrze, więc ktoś mówił, kto kiedyś był satanistą, że ci, którzy wprowadzili metodę Silwy do Polski, są satanistami po prostu, że ta gra została przez satanistów sprowadzona do Polski. Wizualizacja jest oczywiście magią, w najlepszym wypadku białą, nie wolno jej stosować. Pan Kaszpirowski, na Ukrainie była grupa Polaków ewangelizujących, tam poszli na seans Kaszpirowskiego, żeby się dowiedzieć, jakimi mocami on działa. Kaszpirowski i modlili się, byli na jego seansie i modlili się cały czas. Kaszpirowski nie mógł niczego zrobić, zapytał, kto mi przeszkadza. Oni powiedzieli, no my się modlimy, ale to chyba panu nie przeszkadza. Poprosił, żeby wyszli. Czyli jednym słowem działa mocami złymi. Może to już wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani za tę garść doświadczeń, którymi pani się z nami podzieliła, ze słuchaczami Radia Maryja. I co jeszcze by chciał nasz gość do uzupełnienia dodać?
Ten wartościowy, obszerny głos pokazuje to, o czym żeśmy mówili, skalę zjawiska. Jest to zjawisko wielowątkowe, dotykające chociażby teraz już tutaj przy okazji tych gier, również koncepcji zmiany historii, zmiany odpowiedzialności. Jednak można znaleźć pewne wspólne mianowniki. Zwróćmy uwagę, jak bardzo jest to wymierzone w Kościół katolicki, w tę duchowość katolicką, a w wypadku tutaj niektórych aspektów, o których pani mówiła, wprost w Polskę. Ja myślę, że ma to też znaczenie, że Kościół katolicki w Polsce, Ojciec Święty, Polak, w Europie właśnie mają jeszcze ten silny głos, mimo takich usilnych starań zdyskredytowania tego głosu. Tym bardziej odpowiedzią na to wszystko powinno być z jednej strony świadomość tego wszystkiego, dwa, ta świadomość rodziców, nauczycieli, bo to jest bardzo ważne tutaj, nauczycieli, powinna prowadzić do tego, by filtrowali te niebezpieczne treści, a dzieciom, młodzieży przekazywali to, co jest dobre i święte. A w powszechnym zastosowaniu, tak jak tutaj pani zwróciła uwagę, magia jest bardzo powszechna. Dzieciaki na co dzień w drodze do szkoły noszą Pokemony. Nosimy horoskopy, tatuaże, czytamy te horoskopy. Zginie ktoś bliski, umrze nam ktoś, szukamy odpowiedzi w wywoływaniu duchów, to jest bardzo popularne, dlatego musi być też bardzo masowa odpowiedź, a najpowszechniejszą jest różaniec. Kochani, może 5 minut, to jest dosłownie 300 sekund, może 4 minuty zajmuje odmówienie 0,1 różańca, kilka minut, a ile łask sobie, swoim bliskim można wyprosić. Może warto mieć ten różaniec, może w takiej tradycyjnej formie, a może 10 na palcu zawsze przy sobie, bo zawsze gdzieś te 3 minuty, 4,5 minuty na ten 10 w ciągu dnia możemy znać, przynajmniej ten 10, kochani, by w czyjejś intencji modlić i utwierdzać się w tej dobrej duchowości, która rozpatruje historię zbawienia Chrystusa, Maryi, czy początków Kościoła, chociażby w tajemnicy zesłania Ducha Świętego.
Dziękuję. I kolejny telefon, ostatnie minuty naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto do nas telefonuje?
Andrzej ze Sokolnik. Chciałem się zapytać właśnie, jakby się pan ustosunkował z studio, który jest. Mamy taki piękny kalendarz rolników i tam właśnie terminy siewu, zbiorów są uzależnione od fazy księżyca. I następne pytanie. Zioła ojca Grzegorza Klimuszki i księdza Sroki. Ewentualnie odwrotnie coś takiego.
Grzegorza, tak.
Tak. I jeszcze jedno pytanie na temat właśnie zagrożeń płynących z właśnie zrzucaniem uroków, przekleństw i odczyniania tych uroków. Może by się pan ustosunkował do tych pytań, dobrze? Dziękuję.
Tak. Z Panem Bogiem. Dziękuję ślicznie za ten bardzo ważny głos. Otóż, kochani, rzeczywiście trzeba być czujnym. Kalendarz rolników, o którym pan wspomina, on wychodzi na każdy rok. Ja bym tu rozróżnił dwie rzeczy. Otóż rzeczywiście w przyrodzie, w organizmie ludzkim, ale również w przyrodzie są pewne cykle, są pewne prawidłowości. Wiadomo, że zboża na przykład nie sieje się w styczniu, przynajmniej w Polsce. I nie jest to uwarunkowane jakimś układem planet czy gwiazd, ale po prostu klimatem i warunkami, jakie panują w Polsce. Jeżeli chodzi o fazy księżyca, oddziaływanie księżyca i słońca, Z jednej strony trzeba unikać tym magii astrologii, a więc widzenia jakiegoś irracjonalnego powiązania między tymi fazami a terminami zachodzącymi na Ziemi. Z drugiej strony nauka nam mówi o realnych wpływach. No, chociażby takie zjawisko jak przypływy i odpływy morskie są powodowane ułożeniem Księżyca i Słońca, a dokładnie mówiąc przyciąganiem grawitacyjnym mas wód przez Księżyc czy Słońce. Dlatego najsilniejsze przypływy, największe przypływy i odpływy morskie są wtedy, kiedy w geometrycznej linii Księżyc ustawia się w tej samej linii co Słońce. Absolutnie to nie ma nic wspólnego z magią, a po prostu z uwarunkowaniami, z prawami przyrody. Dlatego być może ten kalendarz rolników, o którym pan mówi, mówi o terminach, zasiewach, kierując się pewnymi doświadczeniami naukowymi. Ciężko mi tu powiedzieć konkretnie, bo nie wiem o jakim artykule, z którego roku pan mówi. Niemniej jednak trzeba być w tej dobie New Age takim wyczulonym, żeby rzeczywiście redakcja świadomie, czy może nieświadomie, nie zapisała jakichś treści, które rzeczywiście z nauką niewiele mają wspólnego. Natomiast jeżeli chodzi o zioła, Pismo Święte mówi nam, że Pan Bóg w przyrodzie, to wszystko to, co stworzył, jest dobre. Nie ma tam jadu śmierci. Ono ma służyć człowiekowi. I rzeczywiście zioła służą człowiekowi. Są zioła lecznicze, czy ojca Grzegorza, czy wspomniał pan o ziołolecznictwie ojca Klimuszki. Jednakże nie wiem, z jaką świadomością, no ojciec Klimuszka nie żyje, więc ciężko mi się to wypowiadać, ale nie wiem, z jaką świadomością, pozwoleniem, czy absolutnie bez pozwolenia ojca Grzegorza zaczynają pojawiać się reklamy, jako że te zioła ojca Grzegorza są bardzo popularne. Zaczynają pojawiać się reklamy, które mówią o ziołach, które dodatkowo dla podniesienia ich skuteczności są czy energetyzowane, czy biodynamizowane. I to już jest niebezpieczeństwo, to już jest coś, co z ziołolecznictwem ma niewiele wspólnego. Natomiast jeżeli mówimy czy o ziołach ojców bonifratrów, ojców, którzy mają również przygotowanie medyczne, o samym ziołolecznictwie, to oczywiście pozytywny wpływ na organizm przy odpowiednim, umiejętnym doborze istnieje. Zresztą w aptekach wiele leków jest, nie wszystkie leki są przecież antybiotykami, a wiele leków jest na bazie ziołowej. No takim bardzo popularnym lekiem ziołowym, można powiedzieć, jest czosnek, naturalny antybiotyk, jaki on tam zawiera. Mamy herbatki, czy z melisy, czy rumianek, prawda, podawany dzieciom. To jest jakieś oddziaływanie zioła. Natomiast jeżeli tam zaczyna wchodzić jakaś bioterapia, bioenergię, może bardziej bioenergię, jest to już taka lampka ostrzegawcza, że trzeba zwrócić uwagę, bo być może ktoś dla komercji, ale ktoś w jakiś okultystyczny sposób próbuje się pod zwykłe ziołolecznictwo podszywać. I jeszcze tutaj pan dotknął jednej kwestii. To była kwestia ziołolecznictwa. Uciekła mi tutaj pomalutku, bardzo ciekawa. Związana właśnie z tym naszym tematem New Age'owskim.
Horoskopów i wróżb oraz przesądów. Ja myślę, że na pewno może ta kwestia jeszcze nam powróci.
A jeszcze był temat odczyniania, rzucania przekleństw i odczyniania. Bardzo aktualny, choć może związany bardziej z magią, ale kochani, Chrystus mówi, że nawet tych, którzy nam złorzeczą, błogosławcie ich, a nie złorzeczcie. Jest to bardzo ważny aspekt. My często rzucamy takie swoiste uroki czy przekleństwa. Idź do diabła, niech cię piorun strzeli. Nie zwracamy na to uwagi. Niektórzy może w śmiechu, choć wiele osób ze złością, z nienawiścią to kieruje. Nie można się z tego śmiać. Tak jak modlitwa za kogoś czyniona działa, pomaga temu komuś, powoduje łaski dla tego kogoś, tak samo przekleństwo rzucane jest jakąś taką czarną prośbą skierowaną, być może nieuświadomioną, ale skierowaną do złego ducha, by zaszkodził drugiemu człowiekowi. Kochani, ja proszę komuś złorzeczę, żeby jemu krzywda się stała, ale to ja złorzeczę, a więc zło zacznie działać również w moim życiu. I tyle być może rozwodów, tyle nieporozumień, tyle nerw, jest wśród nas, może i w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach, dlatego że my często sobie złorzeczymy, często sobie siebie przeklinamy, a tak mało za siebie się nawzajem modlimy, czy razem ze sobą w rodzinach na siebie się modlimy. Natomiast jeżeli chodzi o odczynianie, oczywiście w chrześcijaństwie nie ma czegoś takiego jak jakieś guślarskie, magiczne odczynianie. Są różne osoby, które próbują, to już wielokrotnie żeśmy tu mówili, za pomocą łączenia czy modlitwy, czy jakichś chrześcijańskich praktyk, na przykład noszenia jakiegoś obrazka religijnego z jakimiś pogańskimi odczyniaczami. Od tego trzeba się trzymać jak najdalej. My wiemy, że walczymy ze złem. Święty Paweł w liście do Efezjan podaje nam w 6 rozdziale oręż, jaką zbroję mamy przyoblec, sprawiedliwość w prawdę, w gotowość głoszenia Słowa Bożego, biorąc modlitwę. I to jest dla nas droga. Droga sakramentu świętych, droga różańca, droga tej zdrowej katolickiej mistyki, pobożności, jaką Kościół w ciągu 2000 lat wypracował i nam podaje. Natomiast nie zabezpieczajmy się przed złem za pomocą innego zła, czyli talizmanów, amuletów, czy jakichś magicznych odczyniań, bo jeżeli ktoś za pomocą szatana chce się zabezpieczyć przed szatanem, to jeszcze bardziej opłakany może być jego skutek. Tylko Pan Bóg jest wszechmocny i tylko On jest w stanie nas uchronić przed największym nawet złem.
Dziękuję. To już ostatnie minuty naszego spotkania. Odbierzmy ostatni telefon przed podsumowaniem. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto telefonuje?
Mam na imię Natalia, dzwonię z Lublina. Chciałabym zadać jeszcze jedno pytanie a propos sekt. Mianowicie, czy korporacja Amway jest sektą? Że wyłączam się. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Szczęść Boże.
No, dotknęła Pani bardzo ciekawego tematu, ale to już jest zupełnie inny temat, działania pewnych firm, pewnych grup czy pewnych korporacji, które w swoim marketingu, w sposobie sprzedaży wykorzystują mechanizmy sekciarskie. Ja nie nazywałbym, powiedzmy, sektą w dosłownym tego słowa znaczeniu tej firmy, ponieważ jest to firma gospodarcza. Słowo sekta bardziej jest zarezerwowane, choć oczywiście nie tylko, ale bardziej zarezerwowane do grup odwołujących się do jakichś wartości religijnych. Natomiast rzeczywiście możemy tu mówić o pewnym sekciarstwie, jeśli chodzi o mechanizmy stosowania, chociaż firma Amway, jeżeli prześledzimy jej organ prasowy, odwołuje się również i mówi o Bogu. Mówi, że jest Bóg, że jest rodzina, że jest praca, ale jeżeli zaczynamy wchodzić w to coraz mocniej, okazuje się, że Pan Bóg zaczyna schodzić na coraz dalsze miejsce, a praca, biznes, sukces, urzeczywistnianie swoich możliwości zaczynają stawać na pierwszym miejscu i później na tym traci rodzina. Znam przykłady małżeństw, które poprzez właśnie tę firmę się rozpadły. To znaczy, że jedno z małżonków było tak zaangażowane, że nie było czasu ani na dzieci, ani na współmałżonka, na dobro rodziny, a był tylko czas na organizowanie prezentacji, prelekcji. Koszule miały być zawsze wyprasowane. Z czasem trzeba było sobie kupić srebrne okulary, no bo ja, człowiek sukcesu, no żeby złowić innych, no muszę wyglądać. No i to życie zaczynało stawać się piekłem. Ale mówię, no to przynajmniej tylko taki króciutki sygnał. Tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie wpaść w tę, żeby pieniądz, jakiś wyimaginowany sukces nie stał się dla mnie bożkiem.
No i znowuż podobnie jak w audycji radiowo-telewizyjnej wracamy do problemu pierwszego przykazania.
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
Ostatnie 30 minut dzisiejsze w Radiu Maryja to krótkie podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania, zarówno w telewizji i w radiu, jak i później obecnych kończących się już rozmów niedokończonych. Następnie modlitwa na zakończenie dnia. I drodzy Państwo, serwis informacyjny oraz informacje, co można przeczytać w jutrzejszym wydaniu naszego dziennika. Przesądy, horoskopy, wróżby to temat kończących się rozmów niedokończonych w Radiu Maryja. Gościem naszego programu jest jeszcze pan Andrzej Wronka. Na zakończenie poprosimy o podsumowanie rozmów dzisiejszych.
Liczne telefony, jakie tutaj zabrzmiały w naszym studiu, w studiu telewizji Trwam i studiu Radia Maryja, świadczą z jednej strony o ogromnym zainteresowaniu czy wrażliwości, a również o zaniepokojeniu wielu radiosłuchaczy. I myślę, że z tych naszych rozważań rysują się pewne takie konkretne wnioski. Otóż wniosek pierwszy, by wygrać tę batalię o prawdę w duchowości, o prawdę o Bogu, o prawdę w mistyce, bo magia fałszuje tę duchowość i mistykę, musimy mieć świadomość naszych zagrożeń, co jest zgodne z Bożym objawieniem, co jest niezgodne. Musimy mieć świadomość, dlaczego horoskopy czy przesądy są rzeczami, które człowiek wierzący i używający rozumu powinien zdecydowanie odrzucić. Argumenty te powinny być merytoryczne, a więc konkretna wypowiedź Pisma Świętego, katechizmu Kościoła katolickiego, czy w przypadku różnych przesądów, horoskopów, argumenty naukowe, a nie tylko emocjonalne. To nam pozwoli być skuteczniejszymi w docieraniu do innych. Jeżeli będziemy mieli już sami przed sobą umotywowane, co jest dobre, a co jest złe, powinno nastąpić działanie. Działanie na tyle, na ile Pan Bóg stawia mnie w danym środowisku, na ile daje mi możliwości, zdolności, czasu, warunkowane jest to okolicznościami. A więc przede wszystkim wychowanie naszych dzieci, wnuków, świadomość tego, by zwracać im uwagę, by kształtować to Boże nastawienie do praktyk religijnych, a nie zabobonne nastawienie. Ponadto powinniśmy oddziaływać, kochani, na swoich znajomych, sąsiadów. Oddziaływać nie jakąś zdecydowaną reakcją, która spowoduje kłótnię, która spowoduje mur, ale jakimś spokojnym przedstawieniem argumentów. Może podsunięciem jakiegoś artykułu, może jakiegoś czasopisma, które demaskuje te zabobony, ostrzega przed tymi przesądami. A może warto by było w dobie komputerów i odtwarzaczy płyt CD dzisiejszą audycję z serwera Radia Maryja www.radiomaryja.pl, audycję dla małżonków, ściągnąć, nagrać na płycie i dać swoim znajomym do posłuchania. Dziś młodzież bardzo tym się posługuje, bardzo jest to popularne, ten nośnik informacji. Myślę, że temat ciekawy. W ten sposób zaczniemy być tymi, którzy działają i szerzą tą dobrą świadomość, i prawda jest po naszej stronie, a więc ostateczne zwycięstwo również. Trzecia sprawa to warto sięgnąć do pewnych materiałów, które pomogą nam zrozumieć problem. Wiele osób po spotkaniach, po konferencjach czy po tych audycjach mówi, jak dobrze taka audycja była, bo w końcu mi się wyjaśniło, czy nawet dzisiaj słuchacze mówili, potwierdziło mi się taka czy inna opcja. Kochani, są książki, są materiały, są artykuły, warto sięgnąć do naszego dziennika Fundacji Nasza Przyszłość, tam są tematycznie podawane różne publikacje, różne książki, czy jak ojciec dyrektor wspomniał o sektach, czy o innych zagrożeniach, warto do tego sięgnąć, by zaczerpnąć konkretnych argumentów. Były bardzo ciekawe artykuły ojca Posadzkiego w wyspecjalizowanym temacie UFO, gdzie też okazuje się, że pewne siły za tym stoją, które są głęboko sprzeczne z chrześcijaństwem. Warto do tych materiałów sięgać, poszerzając swoje horyzonty. I warto, mając tę świadomość, włączyć się do walki o prawdę, o czystość wiary i nauki Kościoła katolickiego, bo ta wiara da nam szansę przetrwać i być może staniemy się wtedy takim kagankiem tej światła prawdy dla innych społeczności. W tej walce nie może zabraknąć świadomości, że sami nie jesteśmy w stanie jej wygrać, a więc tylko łączność z Bogiem poprzez sakramenty święte i to, co żeśmy tutaj akcentowali, poprzez modlitwę różańcową, która wprowadza nas w tą zdrową duchowość katolicką, możemy tę walkę wygrać. Im bardziej świadomie, profesjonalnie i dojrzale będziemy w nią zaangażowani, tym szybciej będziemy mieli dobre owoce. No i tego z serca chyba nam wszystkim wypada na zakończenie dzisiejszego dnia, dzisiejszej doby życzyć. Ja ze swej strony bardzo serdecznie dziękuję ojcu za zaproszenie, za możliwość podzielenia się tymi przemyśleniami, wszystkim telewidzom i radiosłuchaczom za współtworzenie tych audycji, życząc Bożego błogosławieństwa i tego wszystkiego, co jest dobre, co jest piękne i co jest święte. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, gościem dzisiejszego wieczoru i rozmów niedokończonych w Radiu Maryja, wcześniej również w telewizji Trwam, był pan Andrzej Wronka.